Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie z Aleksandrowa Łódzkiego. Tutaj dzisiaj obecne jest Radio Maryja. Mieliśmy już spotkanie w kościele parafii świętych archaniołów Rafała i Michała. To spotkanie pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego. A teraz rozmowy niedokończone, jak zawsze związane ze wspólnotą lokalną, z tym, co dzieje się na terenie, w którym Radio Maryja jest obecne. Bardzo się cieszymy z tej obecności. A dzisiaj, proszę Państwa, w naszym studio ksiądz Przemysław Góra, archidiecezjalny duszpasterz młodzieży, koordynator Światowych Dni Młodzieży.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, księże Przemku. Ksiądz Marcin Jarzenkowski, dyrektor organizacyjny Światowych Dni Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej.
Szczęść Boże.
Także siostra Elżbieta Siepak, rzecznik prasowy Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
I sanktorium w Krakowie Łagiewnika. Witam serdecznie, pozdrawiam.
I siostra Dolorosa, towarzyszka siostry Elżbiety.
Z parafii Miłosierdzia Bożego z Łodzi, katechetka. No, która towarzyszy siostrze Elżbiety.
I ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
Z tego samego zgromadzenia.
Także. I młodzi są razem z nami. Justyna Cuprysz.
Szczęść Boże.
I Łukasz Haruba.
Szczęść Boże.
A także Paweł, który teraz robi różne filmiki, zdjęcia i gdzieś to wrzuci. Ale właśnie na tym polega ta multiplikacja przekazu, że pojawia się w różnych miejscach. Mamy temat taki dwuczłonowy, o którym chcemy mówić. A hasłem jest Błogosławieni Miłosierni, bo to jest hasło Światowych Dni Młodzieży. To miejsce, w którym jesteśmy, jest miejscem szczególnym. Ci z Państwa, którzy słuchali pierwszej części, dowiedzieli się, że tutaj przebywała siostra Faustyna Kowalska, święta, i tutaj przyjęła sakrament bierzmowania. Jak słusznie siostra Elżbieta zwróciła uwagę, jest to 95. rocznica w tym roku, kiedy tu przybyła. Była wtedy małą Heleną, młodą Heleną.
16 lat miała. Tak sobie właśnie uświadomiłam to, kiedy wchodziłam do kościoła, że 95 lat temu do tego kościoła wchodziła Helena Kowalska. Ten kościół wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Była tylko ta stara część kościoła. Ja też pamiętam tę starą część kościoła. I ona wtedy, kiedy wchodziła do tego kościoła, oczywiście, że była z wiernymi po tej stronie ołtarza. Dzisiaj, kiedy weszliśmy do nowego kościoła, siostra Faustyna jest obok Jezusa Miłosiernego i z drugiej strony Jan Paweł II, pod spodem relikwie. Ołtarz jest tak skonstruowany, że jest herb Jana Pawła II i herb zgromadzenia w mensie właśnie tego ołtarza, w którym jest siostra Faustyna. 95 lat temu przychodziła na mszę świętą, spowiadała się w tym kościele przyjęła sakrament bierzmowania, bo sama o tym napisała w takim kwestionariuszu, który wypełniała przed pierwszymi ślubami. I stąd wiemy z całą pewnością, że ten sakrament, który w tamtych czasach nie był notowany w księgach parafialnych. Więc do tej pory tylko przypuszczaliśmy, że przyjęła ten sakrament w Aleksandrowie Łódzkim.
Ale dokument się odnalazł.
Dokument się odnalazł, jest i teraz z całą pewnością wiemy, że właśnie tutaj przyjęła ten sakrament.
Ale to nieprawdopodobne, nie? Że na Aleksandrów Łódzki, na rok praktycznie obecności świętej siostry Faustyny tutaj, to są lata 21-22, oczywiście tak. Ubiegłego wieku. No, tyle różnych sytuacji zdarzyło się, no bo tutaj siostra Faustyna, wtedy no Helena, brała udział, znaczy służyła w piekarni.
Tak, u państwa Bryszewskich, Leokadii i Kazimierza Bryszewskich, oni mieli jednego syna, Zenona, którego miałam szczęście jeszcze poznać. jedynego syna.
I co mówił o tych czasach?
On właśnie te czasy bardzo ciepło wspomina, ale widać, jak ogromne przeżycie zostawiła w nim Helena, te wspomnienia z dzieciństwa, jakie ma, bo ja go też pamiętam jako człowieka już bardzo chorego. Był samotny i na biurku, na takiej szafeczce przy łóżku miał właśnie obrazek siostry Faustyny. I tak właśnie wtedy go zapytałam, że myślę, że siostra Faustyna, tak jak kiedyś się nim opiekowała, tak i dzisiaj się nim opiekuje. I zapytałam go, czy rzeczywiście czuje tę opiekę, czy rzeczywiście nim się opiekuje. I on powiedział, że tak, że on czuje jej obecność, czuje jej opiekę. Wspomina ją bardzo ciepło, ponieważ ona świetnie opowiadała. Zresztą okazuje się, że to nie tylko Zenon Bryszewski ją tak zapamiętał, że ona dobrze opowiadała, ale wszędzie, gdziekolwiek posługiwała i opiekowała się dziećmi, to wszyscy ją właśnie z tego zapamiętali. I on nawet opowiadał, o czym ona mówiła, jak to pewien dziedzic był tam, jak po śmierci przychodził, prawda? No to wszystko na wyobraźnię dziecka działało. No zapamiętał też, że klękali do różańca i sam przyznał, że on nie za bardzo miał ochotę jako małe dziecko do tego różańca klękać i nie wiedział, czy to była inicjatywa matki, czy to była inicjatywa Helenki, ale do tego różańca razem wszyscy klękali. I to czekał tylko, kiedy Helenka będzie miała czas. On właśnie powiedział, gdzie była kanapa Helenki i ona mieszkała właśnie w kuchni, tam miała łóżko i okno z tej kuchni wychodziło na podwórze, gdzie była piekarnia. Stąd ta tajemnicza jasność, którą ona widziała, no było oczywiste, że zobaczyła ją przez okno. Wybiegła na podwórze, że się pali. No, wyszli piekarze, okazało się, że alarm fałszywy, ale ona to bardzo głęboko przeżyła. I kiedy chlebodawcy wysłali wiadomość do domu, że coś takiego się wydarzyło i rodzice wysłali najstarszą córkę, Józię, żeby się dopytała, co tam się tak naprawdę działo, to Helenka powiedziała: powiedz mamie, że głupia nie jestem. Ona wiedziała, że mogą ją podejrzewać o różne rzeczy, prawda? Mhm. Żeby się rodzice nie martwili, to tylko tyle powiedziała. Nie będę o tym rozmawiać, ale powiedz mamie, że głupia nie jestem. I rzeczywiście po niedługim czasie ona odeszła. Właśnie tu jest takie ciekawe wspomnienie, które zapisała siostra Bernarda. Ona zaraz po wojnie, z naszego zgromadzenia, siostra Bernarda, która zbierała wiadomości o siostrze Faustynie, właśnie tutaj od rodziny, od chlebodawców. I ona zanotowała bardzo mało cytowane wspomnienie, mało cytowane w książkach, w biografiach siostry Faustyny, jej właśnie wspomnienie o siostrze Faustynie. I ona napisała coś takiego: nic szczególnego o Helence nie pamiętam, tylko była dla mnie bardzo dobra. Dziecku opowiadała bajki i miała dar do tego. Kazałam pójść do kościoła, poszła. Dobra, grzeczna, obowiązkowa. Gdy odchodziła, pytam jej: czemu odchodzisz? Zostań. Czemu odchodzę? Nie powiem. Ale już nie mogę zostać. No i wiemy, że właśnie z tego Aleksandrowa pojechała do domu, prosiła rodziców o to, żeby pozwolili jej wstąpić do klasztoru, a rodzice, chociaż bardzo bogobojni, to jednak nie chcieli oddać tego najlepszego dziecka i ojciec wymawiał się brakiem pieniędzy na posag, bo wiadomo, że wtedy do zgromadzenia trzeba było wnieść jakiś posag, to się nazywało posag, ale chodziło o taką wyprawkę, prawda, żeby była poduszka, jakaś tam kołdra, prawda, no takie osobiste rzeczy. Ona tego nie miała. Ojciec mówi, że on nie ma pieniędzy, żeby tę wyprawkę. A proboszcz mu mówi: to konia sprzedaj, a pozwól dziewczynie, niech idzie do tego klasztoru tego. A Helenka mówiła: tatuś, mnie nic nie potrzeba. Mnie Pan Jezus ubierze. Pan Jezus wszystko załatwi. Ale rodzice jednak się nie zgodzili. Ona, ponieważ była bardzo takim posłusznym dzieckiem i to, co rodzice powiedzieli, to był dla niej głos Pana Boga. Więc skoro rodzice nie pozwolili, to ona pojechała do Łodzi. W Łodzi pracowała 2 lata. Najpierw pracowała właśnie u wuja Rapackiego, to był cioteczny kuzyn, może cioteczny brat ojca, prawda, kuzyn. On miał żonę i jedną córkę. Mieszkali w takim niewielkim mieszkaniu przy ulicy Krośnieńskiej. Teraz ten dom tam się odnawia. I tam Hela zamieszkała, kiedy przyjechała na służbę do Łodzi. Pracowała u tercjarek franciszkańskich, ale w niedługim czasie zmieniła mieszkanie i przeniosła się od wuja Rapackiego na ulicę Abramowskiego. I w tym czasie w Łodzi były trzy Kowalskie. Dwie służyły naprzeciwko siebie, a trzecia przy ulicy Nawrot. Więc jak ktoś zna Łódź, to sobie może wyobrazić, że te trzy Kowalskie spotykały się na mszy świętej w łódzkiej katedrze. I to była niedziela, kiedy się mogły spotkać. I kiedy się spotkały, no to sobie różne, każda była inna. Ja akurat miałam jeszcze przyjemność znać siostry. Znałam Natalkę, prawda, znałam Józię, znałam Mieczysława, znałam Stanisława, znałam rodzeństwo siostry Faustyny. I dużo takich opowiadań, można powiedzieć z pierwszej ręki, od nich usłyszałam. Więc każda z nich była inna. Natalka czy Ewa, no były raczej tak do świata, a Helenka to tak patrzyła, żeby komuś pomóc, usłużyć. I kiedy tam czytałam we wspomnieniach, że była jakaś komórka, w której był biedny człowiek i tam Helenka do niego chodziła, myślę sobie, jaka to komórka pod tymi schodami mogła być. Dopiero kiedy pojechałam na tę ulicę Abramowskiego, zobaczyłam, że tam jest bardzo wysoko umiejscowiona klatka schodowa. I rzeczywiście pod tą klatką schodową jest komórka, w której był biedny człowiek. I ona zadowolona, bo przyprowadziła księdza, bo człowiek umierał, już pojednany z Panem Bogiem, no bo mogła mu usłużyć. Ale pewnego dnia siostry Kowalskie zaproponowały Helence zabawę w łódzkim parku. Łódzki park wtedy, to nazywał się Park Wenecja, był bardzo ekskluzywnym miejscem rozrywki. Świetnie zorganizowanym, był w rękach prywatnych, do południa bawiły się dzieci, były różne imprezy, takie zabawy dla dzieci po południu i wieczorem, no to oczywiście już dorośli. Spotkałam młodego człowieka, który jako chłopiec przychodził do tego parku, ponieważ jego ojciec sprzedawał bilety i wpuszczał. Był kowalem, miał swoją pracownię właśnie sąsiadującą z tym parkiem Wenecja, który, tak jak powiedziałam, był wtedy w rękach prywatnych. I on narysował bardzo dokładną topografię tego łódzkiego parku. Tam miało miejsce, właśnie tam miało miejsce to ten słynny bal, na który przyszedł Jezus i z tego balu zabrał dwie dziewczyny. Helenkę Kowalską do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Lucynę Strzelecką w zakonie Julitę do sióstr Urszulanek. Oczywiście jedna o drugiej wtedy nie wiedziała. Więc w Łodzi Helenka była 2 lata, więc dosyć długo.
Tutaj rok, w Łodzi 2.
2. W sumie na tej ziemi łódzkiej, no nie wiem, czy tam dzieciństwo, no to już jest diecezja inna, prawda? A tutaj, no to w sumie 3 lata. I to takie, w takim czasie, kiedy była jeszcze młodą dziewczyną. Dlatego tutaj może inspirować tutaj młodych z tej diecezji łódzkiej, prawda? Zresztą jedyne zdjęcie, jakie się zachowało.
Tak, bo wtedy jeszcze nie była siostrą zakonną.
Nie była siostrą zakonną, była młodą dziewczyną. I jedyne zdjęcie, jakie się zachowało bez habitu, to jest ono właśnie z Łodzi. Ona jest w towarzystwie sióstr. Widać, że to jest ulica Piotrkowska, tak mi się wydaje, bo tak po otoczeniu sądząc, to jedna z głównych ulic Łodzi, więc to Piotrkowska, tak mi się wydaje. No i to jest jedyne zdjęcie.
A tutaj, kiedy zobaczyła na tym podwórzu, to jest dzisiaj ulica 1 Maja, tak?
Tak,
1 Maja 7. Na tym podwórzu, czy gdzieś później powróciła jeszcze siostra Faustyna do tego zdarzenia, kiedy no alarmowała, że się pali, ale po później jak powiedziała, głupia nie jestem, to znaczy, że tę światłość zobaczyła. No i
nigdzie już potem tego nie skomentowała. Nigdzie. I do tego jakby nie wracało. Był to dla niej znak. Musiał to być bardzo mocny znak, skoro po tym znaku wyjeżdża do rodzinnego domu i prosi rodziców o pozwolenie do klasztoru. Więc znak bardzo mocny. Ale proszę zobaczyć, można tak by przypuszczać, że taka osoba, która zostaje wysłana ze specjalną misją do całego świata, jest prorokiem, prawda? Pan Bóg posyła ją, przekazuje jej orędzie i mówi, tak, masz głos w całym świecie, że taka osoba, jeśli chodzi o powołanie, no to prosta droga. Ale gdyby tak prześledzić drogę powołania młodej Helenki Kowalskiej, to się okazuje, że ona wcale nie była taka prosta. i że ona musiała bardzo dużo włożyć wysiłku i w rozpoznawanie tej woli Bożej i w realizowanie. Bo przychodzi do rodziców, rodzice mówią nie. Ona myśli, że Pan Bóg też mówi nie, prawda? Że to jest jej jakieś pragnienie serca, ale ważniejsze jest to, co powiedzą rodzice. I potrzeba interwencji w łódzkim parku, kiedy Jezus, ukazuje się Jezus cierpiący i mówi, dokąd mnie zwodzić będziesz? I ona wtedy natychmiast odchodzi z tego balu, idzie do łódzkiej katedry, wymawia się bólem głowy, no bo przecież towarzystwo ma, prawda? Coś trzeba powiedzieć. Tym bardziej, że ona biletu nie kupowała, tylko siostra. I siostry ją mówią, no co ty, Hela, gdzie ty się wybierasz? Prawda? Zapłaciłyśmy bilet, dopiero przyszliśmy na tę zabawę. Ale ona już powiedziała i po prostu wyszła do tej łódzkiej katedry. I tam się modli krzyżem. Jak bardzo musiała głęboko przeżyć to spotkanie z cierpiącym Chrystusem, skoro nie zwraca uwagę na nic, co się dzieje w tej katedrze. Na ludzi, cokolwiek by się działo, po prostu pada krzyżem młoda dziewczyna przed Najświętszym Sakramentem i pyta Jezusa, co ma robić dalej. Jaka jest jej wiara? Ale te wiary już widać wcześniej, bo jako młoda dziewczyna w Łodzi, no trzy warunki przy przyjęciu pracy. Być na mszy świętej, prawda? Spowiadać się u kapłana, który prowadzi trzeci zakon i odwiedzać chorych konających. Młoda dziewczyna, która nie ma 18 lat. Takie warunki stawia przy pracy. To widać, że to jest osoba, która... No, już żyje innymi wartościami, prawda? I wie, jakie warunki postawić. Ale była potem, kiedy jej rodzice drugi raz nie pozwolili, kolejny raz, prawda? Kiedy skończyła 18 lat. I chciała żyć tak, jak inni młodzi. Zaczęła się elegancko ubierać. To pani Sadowska, ta, u której Sadowska Wieczorek przy ulicy Abramowskiego, która ją przyjmowała do pracy i zobaczyła tak elegancko ubraną dziewczynę, to obniżyła pensję, żeby się zniechęciła i żeby odeszła. Bo myślała, że tak elegancko ubrana osoba po prostu nie nadaje się na służącą. Ale Helenka przyjęła te warunki, jakie ona podyktowała i właśnie u niej
czyli
została.
Była osobą bardzo pokorną, cierpliwą i wytrwałą do tego.
Tak. Ale jeszcze jest taki jeden szczegół, bardzo taki ciekawy, właśnie w tej Łodzi, kiedy jest u tej pani Sadowskiej Wieczorek. Tam bawiła troje dzieci. Jedną córkę właśnie pani Sadowskiej, Józia, bo dwoje dzieci jej zmarło. Jeden syn miał kilkanaście lat i jedna córka. I ona wyszła drugi raz za wdowca, Wieczorka, i po nim było dwoje dzieci. Więc ona taką trójkę dzieci bawiła. I potem z panem Wieczorkiem spodziewała się kolejnego dziecka. A Hela chciała już wcześniej odejść z tej pracy, ale ta ją prosiła, żeby została. I ona została do czasu rozwiązania. Kiedy pani Sadowska Wieczorek urodziła to dziecko, niestety po porodzie godzinę zmarło. Ale nawet sama pani Sadowska właśnie wspomina o niej, że miała tak dobre serce. Była tak dobra, o niej pisze, że nie ma słów.
No dobrze, to w takim razie znajdujemy się na ziemi łódzkiej, Aleksandrów Łódzki. Mówiliśmy o tych trzech latach obecności Heleny Kowalskiej na tej ziemi. I jak ona was inspiruje, Justyna i Michał, siostra Faustyna Kowalska?
Ja mam takie osobiste doświadczenie, o którym właśnie jak siostra teraz mówiła, też zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę pochodzę z diecezji włocławskiej, z okolic Uniejowa i to są okolice Świnic Warskich, z których to okolic pochodzi właśnie siostra Faustyna. I też sobie zdałem sprawę, że podobnie jak Helenka Kowalska młoda, która tam rozpoczynała swój żywot, też znalazłem się na łódzkiej ziemi. I to jest dla mnie też osobiście taka postać, z której mogę czerpać inspirację, że ona jakby zmieniając otoczenie, zmieniając okoliczności swojego życia, ciągle była dla innych inspiracją i ciągle była takim wzorem do naśladowania i wzorem zachowania młodego człowieka, których my młodzi z pewnością potrzebujemy.
Faustyna?
Dla mnie również siostra Faustyna jest takim autorytetem. Jak postępować w życiu? Siostra Faustyna była pokorną osobą, bardzo, bardzo taką dobrą, pokorną, życzliwą dla ludzi. I myślę, że właśnie takie osoby są największym wzorem do naśladowania, które są potrzebne nam teraz w życiu.
Bo siostra Faustyna, ona pojawiała się w różnych miejscach, była obecna, prawda? To jest i Kraków, i właśnie
Nazywana jest tułaczem zgromadzenia, tak. Ponieważ bardzo dużo razy zmieniała, ponad 13 razy chyba zmieniała miejsce pobytu, jeżeli chodzi już później o życie zakonne. Natomiast wydaje mi się, wracając jeszcze do ziemi tutaj aleksandrowskiej, wydaje mi się, że siostra Faustyna jako Helena pokazała, że jest bardzo posłuszna rodzicom. I to było ciekawe. Rodzice mówią nie i dzisiaj to młodzież by tupnęła nogą i powiedziała, ja właśnie pójdę. A ona słucha tego, co rodzice mówią. Rodzice nie chcieli jej w ogóle puścić, bo to starsze siostry miały iść na służbę. Rodzice nie chcieli jej pozwolić na pracę poza domem. No, najlepsze dziecko i nagle pójdzie sobie w świat. Uprosiła tu rodziców i ona nie idzie na służbę do całkiem obcych ludzi. I to, co ma robić, nie jest rzeczą nie wiadomo jaką, trudną dla niej, dlatego że ona z siostrami i z Józią i z Natalką opiekowała się młodszym rodzeństwem. Rodzice ciężko pracowali, żeby utrzymać rodzinę, bo po 10 latach...
To,
no ale też i Pan Bóg pobłogosławił dziesiątka potomstwa, prawda? Więc było kim się opiekować w domu i rodzice na taką pomoc
liczyli,
oczekiwali takiej pomocy. Także idzie do ludzi, którzy byli znajomi. I to, co ma robić, jest rzeczą, z którą spotkała się w domu. I tak jak pan Zygmunt pisał w swoich wspomnieniach, ona była traktowana tutaj w Aleksandrowie,
Zenon, jak
członek rodziny. Ona tak była traktowana w tej rodzinie.
No także... i tak się pewnie wpisała, bo zobaczmy, że siostra Faustyna dla ziemi łódzkiej to jest w zasadzie Helena, prawda? Bo to jest ten czas, więc możemy powiedzieć o misji i posłannictwie Heleny Kowalskiej na ziemi łódzkiej, nawet jeszcze nie siostry Faustyny, ale Heleny Kowalskiej jako takiej, waszej rówieśniczki. Czy jest właśnie taki charakterystyczny rys, bo tutaj wiadomo, że jest też miejsce związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, które już w środę rozpoczynają się w diecezji, który chcecie przekazać od siostry Faustyny Kowalskiej, czy zupełnie jakby innym torem chcecie pójść? Tutaj zwracam się do duszpasterzy księdza Przemka, księdza Marcina. A ksiądz Przemysław.
Myślę, że w naszym takim zamyśle i takim wielkim pragnieniu, skoro to doświadczenie mistyczne Heleny Kowalskiej wyszło z Łodzi, tutaj z naszej ziemi, to rzeczywiście bardzo pragnęliśmy, aby dni w diecezjach w roku Światowych Dni Młodzieży właśnie gdzieś dzięki transmisji telewizji Trwam i Radiu Maryja znowu wyszły tutaj od nas. Oczywiście podchodzimy do tego z wielką pokorą, bo kiedy spotykamy się z młodzieżą, to rzeczywiście Helena Kowalska, święta Faustyna, inspiruje o tyle, że otrzymała jako młoda dziewczyna, jako nastolatka to doświadczenie widzenia Pana Jezusa. I kiedy jeździmy chociażby z młodzieżą po szkołach, po różnych wspólnotach młodzieżowych, to ja często podkreślam ten element. Zobaczcie, patronka Światowych Dni Młodzieży, święta Faustyna, nie otrzymała wizji mistycznej Pana Jezusa jako dorosła kobieta, nie tyle, prawda, gdzieś tam już zakonnica z jakimś stażem, ale jako dziewczyna młoda, która lubiła się bawić, która chodziła na potańcówki. Tam właśnie Pan Jezus ją tak pięknie doświadczył. Myślę, że to inspiruje. Nie wiem, jak ksiądz Marcin to czuje.
Na pewno, kiedy papież Franciszek ogłosił, że Światowe Dni Młodzieży będą w Polsce, w Krakowie, kiedy ogłosił hasło Błogosławieni Miłosierni, od razu jak gdyby spojrzeliśmy na ten aspekt miłosierdzia w kontekście siostry Faustyny, która przechodziła przez tą ziemię łódzką. Później papież, wielki prezent nam wszystkim dał rok miłosierdzia, więc już nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że ten aspekt musimy jak gdyby uwypuklić w całym programie przygotowującym te dni w diecezji. Też wiele osób, które chciały przyjechać do naszego miasta, wybierało Łódź, wskazywało właśnie na postać siostry Faustyny. Chociażby chyba biskup z Metz zdecydowanie powiedział, że on chce przyjechać do Łodzi, chce pojechać do Świnic Warckich, chce przejść przez tą ziemię, przez którą święta siostra Faustyna przechodziła. I sam wielokrotnie, kiedy wyjeżdżałem chociażby na różnego rodzaju spotkania za granicę, to dochodziło do mnie, jak my tak jeszcze może nie doceniamy wartości siostry Faustyny, Jezusa Miłosiernego, koronki do Bożego Miłosierdzia, gdzie wszyscy, jak się dowiedzieliśmy z Polski, to wskazywali od razu na postać siostry Faustyny. I oczy otwierałem, jak rzeczywiście ta postać na świecie jest znana i ceniona.
I też wskazywali na nasze miasto, na Łódź. Ja byłem wiele razy zdziwiony, kiedy tacy moi przyjaciele Włosi mówili: Lot! To w Łodzi pierwsze mistyczne widzenie było świętej Faustyny. Na zabawie. Później przyszła do katedry. Dla nas to jest duma. To jest naprawdę coś niezwykłego.
Ja też tutaj mogę wtrącić, że właśnie siostra Faustyna jest dla nas dumą, bo sama mam przyjaciół z zagranicy, z Malty. Kiedy w ubiegłym roku wybierałam się do nich, to koleżanka dzwoniła do mnie wcześniej i prosiła mnie: Justyna, przywieź mi obraz Jezusa Miłosiernego. I ja przywiozłam im taki duży obraz trójwymiarowy Jezusa Miłosiernego i powiesiła go sobie w antyramie na ścianie. I to jest jedna z jej najlepszych pamiątek. I mówi, że właśnie te słowa Jezu, ufam Tobie, Jezus Miłosierny kojarzą jej się nie tyle co z Polską, z Krakowem, ale właśnie z siostrą Faustyną.
I z Łodzią.
I z Łodzią. I z Łodzią.
I z Łodzią. To jest to doświadczenie, już Michał oddaje głos, to doświadczenie, Łukasz, przepraszam, doświadczenie Łagiewniki, Kraków, prawda? To gdzieś nam to się kojarzy, siostra Faustyna, konsekracja i modlitwa tej świątyni Jana Pawła II, o tych chodakach, kiedy mówił, że tutaj przechodził. Gdzieś to zapada i bardzo dobrze, że zapada w pamięć. Ale okazuje się, że zanim siostra Faustyna była siostrą, to wcześniej była Heleną, a jeszcze wcześniej Helenką. I Pan Bóg już wtedy doświadczał, wybierał, patrzył. Helena też musiała patrzeć na Pana Jezusa, tak? Gdzieś się ten wzrok spotykał. No i wyrosła święta. A Łukasz chciał coś powiedzieć.
Tak, chciałem powiedzieć, że podczas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży przekonujemy się każdego dnia, że to Boże Miłosierdzie i postać świętej siostry Faustyny udziela się nie tylko duchowieństwu, nie tylko osobom związanym bliżej lub dalej z Kościołem, ale również władzom świeckim. W naszym mieście w ostatnim czasie powstał też dzięki wsparciu Urzędu Miasta Łodzi szlak świętej siostry Faustyny i Urząd Miasta wprost zaprasza wszystkich jadących do Krakowa, żeby odwiedzili właśnie Łódź na swoim pielgrzymim szlaku i aby poznali tę niezwykłą postać w drodze do Krakowa.
Ja myślę, Łukasz, że to jest ciągle do odkrycia, że tajemnica Bożego Miłosierdzia w Łodzi, w naszym mieście, w naszej archidiecezji, kult Bożego Miłosierdzia, postać świętej Faustyny jest ciągle do odkrycia. Tak pragnął, żeby po Światowych Dniach Młodzieży coś jeszcze się zapaliło. Ta iskra jeszcze bardziej zapłonęła.
Bo my w ogóle jesteśmy szczęściarzami, dlatego że tak naprawdę siostra Faustyna, jako Helena, chodziła ulicami Aleksandrowa, chodziła ulicami miasta Łodzi. W tej chwili od 2005 roku jest patronką miasta Łodzi, więc Łódź i te miejsca, gdzie była jako Helena, mają szczególne prawa też do jej wstawiennictwa i orędownictwa przed Panem Bogiem. I od chwili, kiedy została ogłoszona patronką miasta Łodzi w kościele Miłosierdzia Bożego na Teofilowie, mamy godzinę miłosierdzia i bardzo dużo próśb, tak jak i do Krakowa, przychodziło do nas. I ludzie przychodzili później z podziękowaniami za łaski. Wyproszone potomstwo po kilkunastu latach, rodziny, które się rozpadały, a które znów zostały scementowane, zgoda, miłość w rodzinie, powroty do zdrowia. To są łaski, które cały czas za wstawiennictwem siostry Faustyny wypraszamy. Także jesteśmy szczęściarzami, naprawdę. I to, że przyjeżdżają z innych miast, nie tylko polskie, ale i z zagranicy, różni ludzie i pojedynczy, pielgrzymi i autokarami, oni chcą Oni chcą przejść, zobaczyć, gdzie była ta zabawa. Gdzie później leżała krzyżem i modliła się. Gdzie tędy na pewno chodziła. I chcą. To jest też taka pobożność, ponieważ gdy pracowałam w Rzymie, wiem, że Włosi mają, że muszą wszystkiego dotknąć, wszystko pocałować, wszystko przytulić do siebie, przycisnąć. Nasza pobożność polska jest trochę inna.
No myślę, że nie. Myślę, że właśnie naprawdę ludzie chcą mieć znaków, potrzebują znaków. Że do pogłębienia wiary, to im jest potrzebne i Polakom tak samo jak Włochom, jak innym, bo wiemy, jak przyjeżdżają do Łagiewni, no to tu Pan Jezus przez bramę przechodził, no to tutaj przy Diaku Ubogi Żebrak, no to jest to miejsce, tu się objawił. Teraz opracowałam szlak objawień w Łagiewnikach i wiem, jak ludzie potrzebują wiedzieć, co w jakim miejscu się zdarzyło, potrzebują znaków. Myślę, że bardzo dobrze się stało, że coraz mocniej odkrywany jest ten okres życia w świecie siostry Faustyny. Ponieważ są osoby, zwłaszcza mężczyźni, którzy na przykład jak czytają dzienniczek, to wydaje mi się to rzecz tak nieprawdopodobna, to o czym pisze siostra Faustyna. Ta bliskość Jezusa, jego czułość. Jest takie świadectwo w Łagiewnikach, kiedy pewien mężczyzna w takiej trudnej, kryzysowej sytuacji sięgnął do dzienniczka siostry Faustyny i ciągle wracał na pierwszą stronę, żeby zobaczyć, czy nie ma podtytułu bajka albo opowiadanie. Bo wydawało mu się, że to jest nieprawdopodobne, że to jest tak piękne, że to nie może być prawdziwe. I ciągle trafią imprimatur, więc wszystko się zgadza. Potrzeba tych znaków. Ja osobiście bardzo się cieszę, że ten okres łódzki siostry Faustyny się właśnie odkrywa, bo on pokazuje siostrę Faustynę w takich jeszcze zwyczajnych, powiedzmy, realiach życia, prawda? Służąca, chodząca tak jak wszyscy do kościoła, prawda? Będąca na jakimś balu, mająca ludzi, z którymi się spotyka. No po prostu nie zamknięta w klasztorze. Wielkość tych objawień, doświadczeń mistycznych, które miała w samych Łagiewnikach, ponad 280. No można sobie wyobrazić, że jak ktoś tak sceptycznie do tego podchodzi bez wiary, czy z małą wiarą, no to może go to jakoś tak przygnieść. A ta siostra Faustyna z tego okresu łódzkiego, powiedzmy, nie przygniata, bo jest jedną z nas. Dokładnie. Tak samo nie przygniata, kiedy się czyta wspomnienia o siostrze Faustynie, które pisały siostry, nie znając jeszcze jej dzienniczka, więc nie mając tego doświadczenia, które się nabywa poprzez lekturę dzienniczka. I opisywały ją tak, jak ją widziały. No wspaniale ją opisał. No po prostu była naprawdę fantastyczną osobą. I nic dziwnego, że ona fascynuje. Fascynuje ludzi młodych, fascynuje ludzi na wszystkich kontynentach. Niedawno sięgnęłam do wstępu, który napisał kardynał Hongkongu do chińskiego wydania dzienniczka. I on w tym wstępie napisał, że to jest doprawdy najwspanialszy dar Boga. To jest skarb dla całego Kościoła. Tak pisze Chińczyk, który żyje w zupełnie innej kulturze. To jest inna mentalność, prawda? I tym bardziej byłam ciekawa, co Chińczycy myślą o siostrze Faustynie, jak oni ją czytają, czy oni ją rozumieją, bo ciągle mówimy o tym, że no, trzeba się jakoś dostosować w tym głoszeniu Ewangelii, Królestwa Bożego do tych rejonów, w których to się robi, prawda? No to zobaczymy, co ta siostra Faustyna. Okazuje się, że tak jak Ewangelia jest rozumiana pod każdą szerokością geograficzną, tak i dzienniczek siostry Faustyny też.
Aha. To jest też bardzo szczególne, jakby gdybyśmy tak popatrzyli, to tak, Ojciec Święty 3 lata temu były ostatnie Światowe Dni Młodzieży, tak, w Rio de Janeiro. Pamiętam, tam wtedy byłem z ojcem Piotrem i relacjonowaliśmy to dla naszych słuchaczy i telewidzów. I wtedy Ojciec Święty powiedział, że w Krakowie odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Później było hasło Błogosławieni Miłosierni. Później był Rok Miłosierdzia ogłoszony przez papieża właśnie w roku Światowych Dni Młodzieży. Jak to wszystko generalnie składa się, tak jak trochę nasze życie, że nieraz nam się wydaje, że ono jest bardzo fragmentaryczne, symetryczne, tak? Że ono jest nieposkładane, ale kiedy gdzieś popatrzymy na nie, zatrzymamy się na momencik, zrobimy jakąś taką retrospekcję, to nagle te kawałeczki zaczynają nam się składać i one się składają właśnie w gruncie rzeczy od najbliższej środy tutaj, tak? W diecezji łódzkiej, gdzie zaczyna się wielki hałas, jak mówi Ojciec Święty Franciszek, tak? Będzie ogromny hałas w diecezji łódzkiej, ale to dobrze, bo dokładnie, to będzie dobre.
To co przed tygodniem przeżyliśmy przecież na Jasnej Górze, podczas tej pięknej pielgrzymki rodziny Radia Maryja, sam w niej uczestniczyłem. I kiedy Ojciec Święty podczas modlitwy Anioł Pański, tak, pozdrawiając pielgrzymów rodziny Radia Maryja, powiedział, że słyszałem od moich rodaków, że wy nie siedzicie cicho. I myśmy wtedy zareagowali rzeczywiście wielkim entuzjazmem, ale właśnie to jest nawiązanie do tego, co się wydarzyło przed 3 laty w Rio de Janeiro. Też miałem szczęście tam być i wtedy Ojciec Święty powiedział, róbcie raban, prawda, żeby było o was, żebyście nie siedzieli cicho, żeby było głośno o was. I to jest niezwykłe, że my chociażby w Łodzi mamy 160 tysięcy studentów. I proszę zauważyć, że Politechnika Łódzka chociażby, która dzisiaj w tych latach przeżywa 70. rocznicę powstania, można powiedzieć, że ona jest owocem tego chociażby, że na tej ziemi była święta Faustyna, że mamy tyle setek tysięcy, tylu młodych ludzi, którzy przechodzą przez nasze miasto. To myślę też jest do uchwycenia. Mhm.
Dlatego właśnie takim naszym jak gdyby sztandarowym momentem tych dni w diecezji jest właśnie Droga Miłosierdzia, którą chcemy przejść w piątek, 22 lipca o godzinie 15 właśnie z dawnego parku Wenecja do łódzkiej katedry.
Czyli tam, gdzie się siostra Faustyna bawiła i dokąd poszła.
Mi też serce, że tak powiem, rośnie, ponieważ 4 lata posługiwałem jako wikariusz parafii świętego Łukasza, na terenie której właśnie leży, jest ulica Krośnieńska. Chodziłem po kolędzie po tej ulicy, mijałem setki razy ten dom i bardzo się cieszę, że być może te Światowe Dni Młodzieży były też taką inspiracją, żeby rzeczywiście odkryć ten łódzki etap życia świętej siostry Faustyny, że widać, że remonty aż tam huczą, że udało się jakąś kamienicę, która szpeciła, wyburzyć, że chodniki są kładzione, żeby rzeczywiście pokazać młodym to miejsce. I dzisiaj z rana miałem taką sytuację, odbieram telefon, dzwoni do mnie pani taka przerażona, mówi, proszę księdza, bo młodzież ma iść do parku, do Wenecja, ma być droga krzyżowa, tam trawa jest taka wysoka, czy zieleń to przytnie, żeby tam zrobić porządek. Ja wiem, że mówię, na pewno wszystko będzie tam uporządkowane, że będzie pięknie. Więc widać jak tak, że zwykli mieszkańcy są tacy bardzo zaangażowani i niejako myślą, żeby po prostu ci młodzi, którzy przyjadą, jak najlepiej się poczuli, żebyśmy także z jak najlepszej strony pokazali.
Dzisiaj właśnie byłam na Krośnieńskiej i muszę powiedzieć, że szok. Pamiętam przecież Trudera.
Ale jaki szok?
No pozytywny. Po prostu kamienica nie do poznania.
Dokładnie.
Nie do poznania. I bardzo się cieszę, że zaplanowano właśnie tam, gdzie mieszkała Helenka u wuja Rapackiego, że w tym miejscu będzie kaplica. To mi się wydaje takim cudownym pomysłem, że akurat w tym miejscu, to są, tam były dwa niewielkie takie pokoiki, to był kuchnia i pokój, została wyburzona ściana pomiędzy kuchnią i pokojem i z tego zrobiło się większe pomieszczenie. Ale kiedy tam wejdziemy kiedyś, prawda, i zobaczymy te kaplice, to uświadomimy sobie, że to były dla nich dwa pokoje, prawda, dwa pokoje. Bardzo skromnie żyli. Bardzo skromnie żyli. Pamiętam, bo już od lat 80. pamiętam te kamienice, ja tam chodziłam na Krośnieńską. Jak przyjeżdżałam do Łodzi, to zwiedzałam miejsca, w których była siostra Faustyna. I potem pamiętam, jak ta kamienica bardzo niszczała. Ona tak naprawdę nie nadawała się do odnowy, ale tylko ze względu na siostrę Faustynę. Tylko ze względu na to, że ona tam mieszkała, że to jest miejsce uświęcone jej obecnością, no zgromadzenie, no i wiele dobrych ludzi z diecezji, z Łodzi tutaj po prostu zaangażowało się w to, żeby to tak szybko odbudowywać.
A to jest w ogóle, tak jak słucham tutaj tego choćby łódzkiego oczywiście upraszczając, bo też Aleksandrów, etapu życia Heleny Kowalski, to jest świetny materiał na scenariusz serialu, prawda, który pewnie i kilka sezonów mógłby mieć. Gdyby tak w takich realiach umieścić Helenę Kowalską, w jakich żyje Łukasz z Justyną. No i właśnie kwestia rodziców, prawda, relacji z rodzicami, z rodzeństwem, praca zarobkowa, gdzie wielu młodych ludzi taką pracę także dzisiaj podejmuje, prawda?
Znam taki scenariusz, który czeka na realizację.
To trzeba je
w międzyczasie
robić.
Reżyser zmarł, ale może trafi się drugi.
Trzeba go robić, bo to jest coś, co rzeczywiście mogłoby mieć...
Z wielkim
mieć
rozmachem, bo to są w ogóle bardzo ciekawe miejscowości.
Siostro, jak Kościół coś robi, to powinien zawsze robić z rozmachem, bo to tak trochę się przyzwyczailiśmy, że my jesteśmy jacyś tacy, zawsze musimy ubogie środki i w ogóle tacy tego, tylko bezbożnictwo ma mieć wielkie środki, a Kościół ma mieć zawsze jakieś nie wiadomo co.
I ten scenariusz jest z rozmachem napisany.
I bardzo dobrze.
No, jak z rozmachem, to i potrzebne są trzeba... pieniądze, ale miejmy nadzieję, że to kiedyś...
I te pieniądze później się zwracają w życiu ludzi, którzy przez to coś zmienią, nawrócą się generalnie.
Tym bardziej, że tak jak Ziemia Obiecana, ten film cieszył się ogromną popularnością przecież.
Siostra
te miejscowości, Łódź czy Aleksandrów Łódzki na przykład, prawda? Jak tutaj Helenka przyjechała, no to po prostu kilkanaście tysięcy mieszkańców, najwięcej Niemców, którzy mieli swoją świątynię, prawda? Żydów i Polaków. Trzy świątynie. Prawda? I ona w takiej miejscowości, to była pierwsza miejscowość poza domem rodzinnym. Ona tutaj styka się w ogóle z innymi religiami, prawda? Z inną kulturą. Tutaj się styka. Potem nic dziwnego, że kiedy w Warszawie wyszła po prostu na jakiś spacer i przechodziła obok cerkwi, to po prostu nie odwróciła się od tej cerkwi. Nie? Ona wiedziała, że co to jest ta cerkiew, prawda? I co to jest Kościół prawosławny. Chociaż tutaj akurat w Łodzi tego nie było.
Ale zobaczmy, że tych wątków jest ogromnie dużo. Z tymi wątkami będziemy starali się sobie poradzić także w czasie Światowych Dni Młodzieży. Czego mogą się spodziewać młodzi ludzie? Tutaj wiem, że do Aleksandrowa przyjeżdżają Hiszpanie, gdy przybędą w środę do diecezji łódzkiej. Księże Marcinie. I jakie to będą grupy, czy to będą, jakie narodowości, jak się zgłaszali ci młodzi ludzie, czy to jest tak, że to wyście szukali, czy oni się zgłaszali, czy jakaś centrala wam dawała?
Większość sami te grupy wybierały Łódź, naszą archidiecezję, ale też przez znajomości, to był chyba taki najbardziej prawowity klucz. Gdzieś coś słyszeli, na przykład do Bełchatowa przyjeżdża grupa Francuzów ze względu na to, że siostra po prostu pochodząca z Bełchatowa pracuje obecnie we Francji. I z dwóch diecezji, z Metz i z Poitiers bodajże przyjeżdżają do Bełchatowa. Tutaj rzeczywiście w Aleksandrowie Łódzkim będą Hiszpanie, z Kordoby, także i w Łodzi. Włochy przyjeżdżają dzisiaj już, być może nawet o tej porze już dojeżdżają do parafii na Retkinie z Bazylikaty. Triest ma przyjechać, Ukraina, to był nasz ten projekt Bilet dla Brata. Udało nam się dzięki także ofiarności wielu osób 50-osobową grupę z Ukrainy sprowadzić, opłacając im praktycznie wszystko, cały pakiet i krakowski, i tutaj nasz łódzki.
Zresztą tutaj ta oferta archidiecezji łódzkiej jest dosyć szeroka, bo razem z nami swój festiwal przygotowuje wspólnota Szemenef. Od wielu lat ta wspólnota ma swój akademik w naszym mieście przy ulicy Jaracza. A oni, no trzeba powiedzieć, są specjalistami w tych dniach w diecezji, bo już od Światowych Dni Młodzieży w Paryżu przygotowują taki program. On jest na bardzo wysokim poziomie, dostosowany do tych dzisiejszych wyzwań, jakie stoją przed młodymi. I oni zaprosili ponad 5 tysięcy młodych z 42 krajów świata. Dlatego ta łódzka oferta będzie, no myślę, bogata dla naszego miasta, które, trzeba powiedzieć, nie jest łatwym miastem. Czasami rozmawiając gdzieś z księdzem arcybiskupem, mówię: księże arcybiskupie, to jest drążenie skały. A ksiądz arcybiskup mówi: słuchaj, ale my tę skałę drążymy. I to jest najważniejsze. Dlatego myślę, że te Światowe Dni Młodzieży, to co się wydarzy za tydzień na mszy świętej w Atlas Arenie, gdzie będziemy właśnie nie w kościele, nie w miejscu kultu, ale właśnie w miejscu, gdzie na co dzień żyją ludzie, gdzie są koncerty, gdzie są rozgrywki sportowe. My tam będziemy na parę godzin, na Eucharystii, na koncercie, na wspólnym posiłku, żeby właśnie uwielbić Pana Boga, żeby ukoronować te Światowe Dni Młodzieży.
To co często papież ludzie mówi, żeby nie czekać, aż przyjdą do nas, tylko po prostu my mamy wyjść do nich.
Właśnie, dlatego tak, no też myślę, że inspiruje nas ciągle święta Faustyna, która, ja to nieustannie powtarzam młodzieży, miała wizję mistyczną nie w kościele, przynajmniej tę pierwszą łódzką, ale właśnie na zabawie tanecznej, jako dziewczyna. Nie wiem, co wy na to, Łukasz, z Justyną.
Chcę powiedzieć, że ona objawienia miała wszędzie. Nawet w najbardziej prozaicznych miejscach, jak klatka schodowa, jak korytarz, prawda, ogród, podwórze. Ona nie potrzebowała kaplicy i udania się na jakąś modlitwę kontemplacyjną, żeby dopiero wtedy spotykać się z Bogiem. Jej życie pokazuje, jak blisko jest Bóg. W ogóle ona odkrywa przed współczesnym człowiekiem niezwykłą prawdę, o której pisze święty Jan w Ewangelii, że cała Trójca mieszka w nas. I my nie musimy, nie wiadomo gdzie, na jakąś pielgrzymkę się udawać, czy mieć specjalny czas na modlitwę i tylko tam się spotykać z Bogiem. On jest konieczny. On jest konieczny, żeby go w codzienności spotykać, potrzebne jest Kościół, potrzebna jest świątynia. Trzeba się nauczyć Boga, trzeba się nauczyć być z Bogiem, odkrywać Go w sobie, po tym, żeby z Nim przebywać w takiej codzienności, jaka ona jest. Ale właśnie to jej nadzwyczajne życie pokazuje, gdzie jest Bóg. Wszędzie.
Wyobrażacie sobie, Justyna z Łukaszem, jak spotykacie Pana Boga na klatce schodowej?
Pewnie nie jest to łatwe i myślę, że tutaj największym fenomenem siostry Faustyny jest to, że to ta codzienność przenikała się z tą świętością, czyli no siostra, tak jak powiedział ksiądz Przemek, miała to objawienie na tej zabawie, na tym balu, na tej potańcówce, ale co zrobiła później? Udała się do katedry, czyli wiedziała, gdzie jest to źródło i gdzie jest to źródło miłosierdzia, czyli nie skończyło się tylko na tej zabawie, ale tak jak powiedziałem, właśnie to przenikanie się tej świętości. I myślę sobie, że te dni w diecezjach to jest takie wspólne święto młodych, które przeradza się w to centralne spotkanie, z papieżem Franciszkiem i tą główną Eucharystię, która odbędzie się w Brzegach i tą mszę posłania. I to jest piękno Światowych Dni Młodzieży.
Czyli to jest taki jakby trochę support pod to główne wydarzenie, gdzie się wszyscy z diecezji różnych zbierają. To tak jak teraz do diecezji takie strumyczki ze świata przybywają, tak później te strumyczki z poszczególnych polskich diecezji wyruszają w stronę Krakowa, w stronę Brzegów i tam spotkają się... Tak, tam będzie ogromna rzeka, szersza niż Wisła w Krakowie, ale w Krakowie nie jest taka szeroka. W Toruniu jest znacznie szersza. Tak, ale to jest właśnie to, co chyba mówi Łukasz, nie? Że gdzieś ta codzienność, przyjeżdżają do naszej codzienności, do diecezji łódzkiej. Tak żyje Kościół łódzki, taki jest ten Kościół łódzki, tak my żyjemy. Tacy są młodzi mieszkający w tej diecezji. Robimy to, co do nas należy, robimy święto, cieszymy się, trochę hałasu będzie, a później razem ten Kościół łódzki i Kościół ze świata jedzie na spotkanie z papieżem. To jest to miejsce i spotkanie docelowe. A Justyna, co ty myślisz?
Ja myślę jeszcze, że siostra Faustyna towarzyszy nam teraz na co dzień w tych ostatnich dniach przygotowań. Nawet poprzez te słowa, które każdego dnia wypowiadała do Pana Jezusa. Jezu, ufam Tobie. I nawet codziennie, kiedy są wszelkie trudności w przygotowaniach, kiedy mamy dużo pracy, nie poddajemy się, mówimy po prostu Jezu, ufam Tobie. Jakby współłączymy się z siostrą Faustyną i wiemy, że dzięki jej wstawiennictwu u Pana Boga na pewno nam się uda.
A powiedzcie, co robicie przed tymi Światowymi Dniami Młodzieży?
Oj, teraz w ostatnim czasie to robimy wszystko. No, przygotowujemy pakiety dla pielgrzymów. Przygotowujemy bilety do Łódzkiej Atlas Areny, programy dla uczestników, więc teraz już jakby wszystko dopinamy na ostatni guzik.
Dzisiaj chociażby księża regionalni, czyli ci, którzy są odpowiedzialni za poszczególne części naszej archidiecezji, którzy w swoich regionach przyjmują pielgrzymów, odbierali właśnie te pakiety i ja osobiście widziałem u nich taką ekscytację. Oni to odbierali te pakiety z taką nadzieją, że i z przekonaniem, że robią to właśnie dla tych gości, że chcą ich i chcą jak najlepiej pokazać nasz region, jak najlepiej pokazać naszą duchowość, nasz Kościół i chcą jak najwięcej zrobić dla nich. Po prostu i tylko dlatego, że oni przyjeżdżają do nas. I to jest właśnie taka codzienność, takie dobro dla drugiego, które właśnie tutaj też prezentuje nam święta siostra Faustyna.
Że będą naszymi gośćmi, ale mają czuć się jak w domu.
Ja miałem taką niespodziankę dzisiaj rano. Wyszedłem do seminarium i na ulicy spotkałem mojego ucznia, który mi przypomniał, że 6 lat temu przygotowywałem go do bierzmowania i mówił, że ja byłem taki trochę nieogarnięty, bo nie ze swoją grupą, tylko gdzieś tam się zagubił i mówi, dobrze, że ksiądz mnie wtedy przyjął, tak serdecznie potraktował, że ja do tego bierzmowania przystąpiłem i powiedział coś takiego bardzo ciekawego, że dzisiaj jego mama jest dyrektorką jednego z gimnazjów, przyjmuje młodzież, tam będzie młodzież też mieszkać i on mówi, proszę księdza, jadę na Światowe Dni Młodzieży, bo pociągnęła mnie dziewczyna moja. Nigdy bym o tym nie, na to nie wpadł. Dlatego ja dzisiaj już też pytam, co po Światowych Dniach Młodzieży. Jako duszpasterz młodzieży od ponad 5 lat, nie wiedząc jeszcze, że będą Światowe Dni Młodzieży, tak bardzo chciałem, żeby dynamizować nieustannie młodzież, żeby ciągle do nich wychodzić. I te owoce, wy tak często żartujecie, bo ja mówię, że będą owoce, że te owoce, one przyjdą może za 10-20 lat, a może za parę dni. I myślę, że tutaj razem z księdzem Marcinem przeszliśmy taką piękną drogę. I dzisiaj jak księża odbierali te pakiety, to ich zatrzymywałem i prosiłem, żeby przeżyli jak najpiękniej, żebyśmy razem przeżyli jak najbardziej głęboko te dni. Ja ciągle gdzieś tam przed Panem Bogiem w takiej pokorze, w takim dziękczynieniu myślę sobie, to jest niepojęte, że dał mi taką łaskę przygotowywać takie dzieło. Naprawdę, to jest tak, wielki dar.
Ma też wielką rację w tym, co powiedział, że siostra Faustyna jest jeszcze za mało odkryta. Nam się wydaje, że my już dużo wiemy, prawda? Że no, znamy tam nabożeństwo w tych nowych formach, które jej Pan Jezus przekazał. Znamy jej życiorys, prawda? I wydaje nam się, że to wszystko, że już wiemy, prawda? Ale kiedy tak naprawdę zagłębiamy się w to, co pozostawiła w jej dzienniczek, to po prostu widać, jak bardzo on wymaga zgłębiania. Jak bardzo. Nawet samo pojęcie tajemnicy miłosierdzia, czy samo pojęcie w ogóle słowa miłosierdzie. Gdybyśmy zrobili taki sondaż.
A to zróbmy, siostro, Justyna z Łukaszem, jak wy rozumiecie miłosierdzie? Bo hasło błogosławieni miłosierni, prawda? Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To jest hasło Światowych Dni Młodzieży, którym patronuje święta siostra Faustyna Kowalska. Jak wy rozumiecie słowo miłosierdzie? Jak będziecie rozmawiać też ze swoimi rówieśnikami ze świata, a wy jesteście takimi apostołami pierwszej ręki miłosierdzia?
Ja uważam, że miłosierdzie To jest no, nic takiego nadzwyczajnego. Miłosierni możemy być każdego dnia poprzez zwykłe, drobne uczynki dla innych ludzi. I no, jakby dla mnie to jest chyba takie kluczowe, że błogosławieni miłosierni, czyli ci, którzy każdego dnia czynią dobro dla innych. Nie trzeba być nie wiadomo jak bogatym, czy jakie wielkie uczynki spełniać. Czasami wystarczy podać komuś szklankę wody. Ja tak to rozumiem. Mhm. Nie wiem, jak Łukasz.
Dziękuję. Ja to też wiążę z miłością, ale tak jak powiedziała Justyna, że to nie jest nic nadzwyczajnego. Ja właśnie uważam, że przez to, że jest tam ten aspekt, ten pierwiastek miłości, to się staje takie niezwykłe. Ta dobroć, szczególnie we współczesnym świecie, staje się przez to niezwykła, że jest tą dobrocią. I często nawet w ostatnim czasie mieliśmy takie konferencje wśród młodych, chociażby w parafii, czy miłosierdzie nie jest, czyli to, co często, z czym często młodzi czy starsi też mylą miłosierdzie, że miłosierdzie jest tolerancją, albo kontekst miłosierdzie versus sprawiedliwość, jaki jest Bóg, czyli zestawianie Boga starotestamentalnego z tym z Nowego Testamentu. Jest tutaj, to miłosierdzie jest tak głębokim zagadnieniem, że myślę, że nawet siostry miałyby problem, żeby to wyjaśnić.
Ale jaki spryt. Justyna przerzuciła na Łukasza, Łukasz na siostry. To co siostra Elżbieta nam powie?
Ja muszę powiedzieć, że naprawdę miłosierdzie wymaga odkrywania. Żeby odkryć piękno i bogactwo miłosierdzia, to trzeba się w to zagłębić. Łukasz powiedział, że mylone jest, przeciwstawiane jest sprawiedliwości bardzo często. Ludzie myślą albo sprawiedliwość, albo miłosierdzie. Jeżeli jest się miłosiernym, no to w takim razie się przekreśla sprawiedliwość. Jesteśmy miłosierni. Nie mogą tego połączyć. Albo miłosierdzie mylą z pobłażliwością. Pobłażliwością wobec zła. Bo miłosierdzie mylą właśnie z łagodnością, z jakąś taką delikatnością. I wydaje się, że miłosierdzie nie może wymagać. Że nie może wymagać. Musi się na wszystko godzić, co jest. I to miłosierdzie czasem mylone jest właśnie z tym groszem rzucanym do kapelusza żebraka, prawda? Czyli z samą tylko litością. Ja pamiętam słowa Jana Pawła II, który na początku swojego pontyfikatu zaapelował o odkrywanie piękna miłosierdzia. Zgłębianie pojęcia miłosierdzia. Bo żyjemy w takim świecie, który bardzo potrzebuje miłosierdzia, może bardziej niż kiedykolwiek. A to miłosierdzie bardzo różnorako rozumie. I Jan Paweł II miał światło. On wiedział, że to miłosierdzie jest bardzo różnie rozumiane i nieraz jest odpychające. Ja sama wiem, że nie mogłam się pogodzić z nazywaniem miłosierdziem, rzucaniem grosza żebrakowi z pozycji takiego pana. Coś było w tym odpychającego. I w zgłębianiu tego miłosierdzia pomogła mi encyklika Divinus Misericordia, bo ona jest bardzo od strony teologicznej, bardzo głęboko ten problem rozwiązuje. Ale też na to wezwanie papieża Jana Pawła II pierwszy odpowiedział ksiądz profesor Tischner. Napisał taką ciekawą książkę, Drogi bezdroża miłosierdzia. I w tej książce zestawia trzy postaci. Robespiera, Niczego i Faustynę. Wszyscy troje, no moglibyśmy powiedzieć, co ma piernik do wiatraka, jak tu, co ma wspólnego rewolucjonista, prawda, filozof i siostra Faustyna jako, no powiedzmy, zakonnica, mistyk, prawda. A wszyscy używali tego samego słowa miłosierdzie. Wszyscy. I Tischner właśnie pokazuje, jak źle, jak fałszywie miłosierdzie rozumiał Robespierre, jak fałszywie miłosierdzie rozumiał Nietzsche i że tylko w sposób właściwy odkryła piękno miłosierdzia siostra Faustyna. I właśnie u niej miłosierdzie to jest związane ze sprawiedliwością, to jest związane z prawdą. Obiektywną prawdą, nie subiektywną. Obiektywną prawdą, czy z prawem Bożym, prawda? Z dobrem człowieka. Nie tylko w perspektywie, no powiedzmy, doczesności, ale i w perspektywie wieczności. I wtedy, kiedy tak odkryjemy miłosierdzie, jak odkryła to siostra Faustyna, czy Jan Paweł II, to to miłosierdzie jest tak fascynujące, że wtedy możemy powtórzyć za siostrą Faustyną. Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje. i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie. Bo to jest coś tak fascynującego. Ale kiedy mamy fałszywe pojęcie miłosierdzia, to one nas nie pociągają. Ja spotykam czasem ludzi i mówią, że już mają dosyć tego roku miłosierdzia i odmieniania przez wszystkie przypadki słowa miłosierdzie. I ja się nie dziwię, że tak mówią, bo jeżeli mają fałszywe pojęcie miłosierdzia, to jest to nie do zniesienia.
I też, ale też powiedzmy sobie szczerze, że to fałszywie pojmowane miłosierdzie bardzo często jest gdzieś tam rozkrzyczane przez świat, prawda, przez środki przekazu także. No i taki zamęt jest robiony, dlatego myślę, że i te dni w diecezjach, te konferencje, te spotkania, te rozmowy między rówieśnikami, one bardzo mogą to miłosierdzie Boże, a nie takie, jak nam się wydaje, bo mówimy o miłosierdziu Bożym, no spopularyzować, powiedzieć, czym tak naprawdę ono jest. Ja się też cieszę, że rodzina Radia Maryja to jest taka rodzina, która o 15 gromadzi się na koronce do Bożego Miłosierdzia, prosi o miłosierdzie dla nas i całego świata codziennie. Poprzedzone to są słowami z dzienniczka świętej siostry Faustyny, które z takim uczuciem czyta pani Halina Łabonarska. A wiem też z rozmów z panią Haliną, jak bardzo ten dzienniczek wpłynął też na jej życie, na jej duchowość. To oddziaływuje. I...
Ale skoro ojciec tutaj...
A mamy już połączenie z Łagiewnikami. Panie Waldku, halo? Mamy, tak? Prosimy halo. Bardzo.
Halo, halo?
Szczęść Boże, czy siostra Gaudia?
Szczęść Boże, siostra Gaudia.
A siostra Gaudia, Gaudia to co to znaczy?
A Gaudia to znaczy radość.
No właśnie. I jak tam u was, radośnie w Łagiewnikach, czy nie?
Bardzo radośnie i bardzo intensywnie. Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w Łodzi. Pozdrawiam siostrę Elżbietę.
I siostra Dolorosa jest z Łodzi.
Siostra Dolorosa, witajcie wszyscy. Witajcie. Słuchajcie, ja dopiero przed chwilą do was dołączyłam i słucham z radością waszej audycji, ale naprawdę Łagiewniki są już tak, tak gorące, że właśnie, że się po nocach jeszcze biega od pielgrzyma do pielgrzyma. Właśnie dzisiaj zjeżdżają wolontariusze z całego świata i gdzieś jeszcze tutaj pod bramami się zagubili, trzeba było ich gdzieś podprowadzić. No i już się dużo dzieje, dużo radości.
A proszę powiedzieć, jak te najbliższe godziny, najbliższe dni będą przebiegać w Krakowie, no szczególnie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, no i sąsiada świętego Jana Pawła II.
Ach, najbliższe dni to jest jeszcze czas takich intensywnych przygotowań do tego, co się głównie tu będzie działo, czyli od wtorku tak naprawdę, a już zdecydowanie bardzo intensywnie od środy przyszłego tygodnia. Czyli póki co jeszcze robimy dużo takich praktycznych, może i niewielkich przygotowań, ale bardzo istotnych. Poza tym no, mamy już wolontariuszy, którzy mają swoje szkolenia w Krakowie, więc to się bardzo widzi i odczuwa. Wiele osób też przyjechało, no wiadomo, na Światowe Dni Młodzieży gdzieś połowa albo i mniej niż połowa się rejestruje, a inni przyjeżdżają tak poza rejestracją, więc oni swoim rytmem chodzą po drogach polskich, po ścieżkach polskich, więc już w Krakowie jest wielu młodych, którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży po prostu na własną rękę i dzisiaj już łapali nas na terenie łagiewnickiego podwórka i pytali o wiele rzeczy.
O co tacy młodzi przybywający na Światowe Dni Młodzieży, nawet w sposób niezorganizowany, bo wiemy, że i tak też można i wielu w ten sposób, również tych, którzy nie stać na pakiety, będzie uczestniczyć i mają do tego jak najbardziej pełne prawo. O co pytają siostry, gdy tak są na tym miejscu, gdzie siostra Faustyna no, miała też objawienia?
Najczęściej pytają o to, gdzie się coś wydarzyło, prawda? Czyli znają już trochę ten dzienniczek i pytają, gdzie się wydarzyło to, tamto, gdzie jest ten budynek albo tamta, gdzie było to pole, gdzie ona pracowała, gdzie jest ta furta, gdzie spotkała Pana Jezusa. Ci, którzy teraz przyjeżdżają i znajdują się tu w Łagiewnikach, to są już raczej ci, którzy Faustynę znają i znają jakoś jej historię, więc oni pytają o konkrety, które już noszą w swoim sercu, które poznali przez dzienniczek. Myślę, że ci, którzy dopiero będą ją poznawać, to w wielkich grupach przyjdą tutaj w przyszłym tygodniu. Ale dla nich już będą przygotowane i specjalne stendy, które właśnie teraz się drukują, wiele informacji takich praktycznych o tym miejscu, co się tu wydarzyło. Będziemy mieli też wielu wolontariuszy, którzy są przeszkoleni. My przez 2 lata spotykaliśmy się z młodymi w ramach przygotowań do SDM-u.
2 lata, tak?
Dwa lata, tak. I właśnie, tak jak mówicie o tym, że ten temat miłosierdzia, to jest rzeka. Nasi młodzi mówią, błagamy, tylko nie skończcie tych przygotowań do SDM-u po SDM-ie. Niech te przygotowania trwają, ale niech się to już tak nie nazywa przygotowania do SDM-u. Nasze łagiewnickie 22 przetrwają poza obszar czasowy Światowych Dni Młodzieży i będziemy kontynuować te nasze spotkania, kiedy rozmawiamy razem o miłosierdziu Bożym. Zapraszamy wiele osób, które nam o tym opowiadają, o swoim doświadczeniu miłosierdzia Bożego. My sami też przez to gdzieś się uwrażliwiamy na drugiego człowieka, na Pana Boga, na Jego miłość, na Jego czułość, na Jego no też niesamowite przebaczanie, cierpliwość. To, o czym mówi papież Franciszek, że on się nie męczy, że on jest zawsze gotowy przebaczyć. Młodzi ciągle potrzebują też to słyszeć, bo zwłaszcza gdzieś w Polsce można dużo osób spotkać przetłoczonych i mało radosnych, bo gdzieś ten obraz Pana Boga z różnych źródeł wynieśli, ale niekoniecznie z Ewangelii albo z dzienniczka siostry Faustyny. I mało radości widać w Polakach wierzących, więc my tutaj gdzieś mamy dużą lekcję jeszcze do przerabienia od Faustyny.
Siostro, w Łagiewnikach, no, gdy się jedzie do Ziemi Świętej, bo siostra tak mówiła, no to ludzie rzeczywiście chcą zobaczyć sadzawkę, chcą zobaczyć, gdzie Pan Jezus nauczał, w którym miejscu miał miejsce jakiś cud, prawda? To można powiedzieć, że te Łagiewniki to też jest chciałbym powiedzieć, tak, Ziemia Święta, gdzie ludzie mogą zobaczyć, dotknąć to, o czym mówiliśmy, to gdzie rzeczywiście spotkania z naszym Panem miały miejsce.
Tak.
A czy siostrze to miejsce spowszedniało, czy nie spowszedniało? Bo tak sobie wyobrażam, Boże, jak ciągle być w tym miejscu, gdzie Pan Jezus tu chodził, tam chodził. Znam siostrę, która nawet cegłę jedną wzięła, bo obliczyła, że dla niej siedział Pan Jezus. W związku z tym, proszę powiedzieć,
przy niej,
jak siostra nawet te pytania pielgrzymów postrzega? Czy jest coś takiego, co jeszcze siostrę zaskakuje?
Zawsze, dlatego że relacja jest zawsze dynamiczna, prawda? Czyli jak ktoś mnie pytał Pana Boga, to ja każdego dnia inaczej tego Pana Boga przeżywam. I co z tego, że powiem o tym samym miejscu, ale to już będzie jakby inny Pan Bóg, prawda, w cudzysłowie. Czyli to będzie ten Pan Bóg, którego ja na nowo odkryłam dzisiaj i to będzie znowu dla mnie fascynujące opowiedzieć o tym, że on przyszedł tutaj na furtę i Faustyna dała mu zupę i on ją zjadł, prawda? Więc to zawsze wywołuje promienny uśmiech na mojej twarzy, bo nie może inaczej być. I ten Jezus nieustannie zachwyca. Ta wizja nieba, którą Faustyna przekazuje w dzienniczku, jest właśnie taka, że to jest takie szczęście, które wchodzisz do nieba, czy w tą rzeczywistość nieba i masz wrażenie, że to już jest pełnia szczęścia, a za chwilę Pan Bóg się zaskakuje, okazuje się, że możesz być jeszcze bardziej szczęśliwy. I to się tak nieustannie powtarza i nigdy się nie nudzi, więc myślę, że taki przedsionek nieba mamy nie tylko w Łagiewnikach, ale po prostu w relacji z Panem Bogiem, jeżeli traktujemy ją na serio i wtedy każda chwila może być tak przeżywana, że się po prostu nie nudzi. No nie może się znudzić, bo to jest zawsze z Nim.
Przedsionek nieba. I może siostra Gaudio opowiemy, bo to są też takie pytania, z którymi siostry się spotykają w Łagiewnikach.
Tak?
Czy trzeba mieć bilety, żeby przyjść na jakieś wydarzenia, które będą w Łagiewnikach? Myślę tutaj o koncercie. Prawda? Więc wiemy, że każdy, bez względu na to, czy jest zarejestrowany, czy nie jest zarejestrowany, może przyjść do kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego, grobem siostry Faustyny. Musi wejść od ulicy siostry Faustyny w dniach, w których będzie jubileuszowa pielgrzymka z centrum Jana Pawła II do Łagiewnik i ta pielgrzymka będzie wchodziła do bazyliki. Więc na trasie tej pielgrzymki nie będzie kaplica z cudownym obrazem i grobem siostry Faustyny. Tam trzeba wchodzić od ulicy Siostry Faustyny. Ale kaplica będzie czynna do godziny 24, więc ci, którzy no, w ciągu dnia z różnych powodów nie będą mieli okazji, żeby przyjść, to mogą przyjść późno wieczorem.
Siostro Gaudio, życzymy radości, życzymy siły, mocy pośród tych różnych posług. Proszę pozdrowić wszystkie siostry od rodziny Radia Maryja. Jesteśmy zawsze z wami, bo też chcemy...
Modlą się za nas, musimy za modlitwę podziękować, tak. Bo tam łagiewniki się dzisiaj modlą. Zresztą nie tylko łagiewniki.
Bardzo dziękujemy, siostro, i też o modlitwę zawsze prosimy. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję serdecznie, was pozdrawiam. Niech się dzieje dużo dobra. Niech miłosierny błogosławi.
Bóg zapłać. Dzień. Bardzo dziękujemy. To siostra Gaudia prosto z Łagiewnik. Już jak słyszeli państwo, podobnie jak we wszystkich diecezjach, wielki rwetes, hałas, taki zaczyn, ale teraz to się tak naprawdę zaczyna. Tyle przygotowań i wreszcie się zaczyna. To jest ekscytujące, prawda, że to już jest ten moment.
Ja wyjechałam dzisiaj z Łagiewnika, ale tak sobota, niedziela, kiedy byłam w Łagiewnikach, widziałam, ile ludzi już przyjechało. Bo to nawet po kolorze skóry widać, to już nawet nie trzeba pytać.
A my teraz poprosimy naszych słuchaczy. Temat naszych rozmów to misja i posłannictwo świętej siostry Faustyny na ziemi łódzkiej i Dni Młodych w Archidiecezji Łódzkiej oraz Światowe Dni Młodzieży. Łączymy to wszystko, bo wokół tematu miłosierdzia skupiliśmy się i Ojciec Święty chciał, żeby te Światowe Dni Młodzieży właśnie z miłosierdziem Bożym były przeżywane i z siostrą Faustyną patronką, ale też ze świętym Janem Pawłem II, no bo odtąd każde Światowe Dni Młodzieży to są Światowe Dni Młodzieży z dwoma papieżami, prawda? Z inicjatorem świętym Janem Pawłem II, no i obecnym jest to Ojciec Święty Franciszek, a kiedyś będą kolejni, ale zawsze też będzie święty Jan Paweł II jako patron i inicjator. No i święty. Zapraszamy państwa 42 276 05 23. Powtórzę, 42 276 05 23 i drugi numer prawie taki sam, tylko końcówka inna, 42 276 05 20. 42 276 05 20. Przypomnę, że jesteśmy dzisiaj w Aleksandrowie Łódzkim, parafia świętych archaniołów Rafała i Michała. Ale też jest Gabriel, to jest proboszcz tej parafii, więc trzech jest reprezentowanych. Ksiądz proboszcz pewnie tutaj na modlitwę z nami na zakończenie przybędzie. A w studio nasi goście i gospodarze równocześnie. Ksiądz Przemysław Góra, archidiecezjalny duszpasterz młodzieży, koordynator SDM-ów. Ksiądz Marcin Jarzynkowski, dyrektor organizacyjny SDM Archidiecezji Łódzkiej. Siostra Elżbieta Siepak, rzecznik prasowy Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, siostra Doloroza, też z tego zgromadzenia, i przedstawiciele młodych, Justyna Czupryn oraz Łukasz Charuba. To są nasi goście. Do nich państwo też mogą kierować swoje zapytania, ale także mogą państwo dzielić się refleksją, doświadczeniem też i Bożego Miłosierdzia, doświadczeniem Światowych Dni Młodzieży. Może państwo uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży, może państwo przyjmują też uczestników Światowych Dni Młodzieży u siebie, bo wiemy, że najbardziej takim preferowanym miejscem to jest dom rodzinny, gdzie chcielibyśmy przyjmować młodych. To nie są hale, to nie są szkoły, one też są wykorzystywane, ale idealne miejsce to jest zawsze rodzina, gdzie rzeczywiście tak jak żyjemy, to co jemy, tak jak jesteśmy, tak przyjmujemy młodych, i to jest bardzo, myślę, też dobre dla gości.
Może proszę ojca, warto...
Tak, tak.
Może warto podziękować też wszystkim rodzinom, które tak wspaniale przyjmują w tych dniach. Może niektórzy czują jeszcze niepokój, jak to będzie, czy się dogada.
A to zrozumiałe, to zrozumiałe.
Szczególnie dziękujemy tym zawiedzionym, którzy zgłosili chęć, a niestety ze względu na ilość osób, która przyjeżdża, no nie mogliśmy im dać, bo bardzo nas mile zaskoczyły rodziny w całej naszej archidiecezji w Łodzi, że znacznie więcej rodzin się zgłosiło chętnych niż osób przyjezdnych.
Tak, i nie należy się...
Polska gościnność, to coś wspaniałego.
Nie należy się bać tego, że się nie dogadamy, że może języka nie znamy albo znamy w niewystarczającym stopniu. To nic nie szkodzi. Ten angielski jest takim, powiedzmy, takim najbardziej rozpowszechnionym, ale jak znam Włochów, to oni po angielsku prawie nie mówią. Hiszpanie też prawie nie, więc jakoś się dogadamy. Zresztą drogę do lodówki każdy znajdzie. Nie będzie problemu. Oczywiście chodzi też o to, żeby...
I łóżko
też rozpozna. Chodzi o to, żeby generalnie pobyć są, uśmiechnąć się do siebie, no pokazać po prostu to, że się modlimy razem. Może jak się do tej pory w domu nie modliliście razem, to warto z tą młodzieżą rozpocząć modlitwę domową, a później jak oni wyjadą już do siebie, to ją kontynuować w rodzinie. To też są jakieś zadania, jakieś postanowienia, które możemy podjąć od tego, że przyjmujemy Pana Boga w domu, bo gość w dom, Bóg w dom. Panie Waldku, czy mamy telefony? Prosimy bardzo. Halo, halo.
O, tak, witam.
Witamy.
Witam serdecznie. Marcin dzwoni z Warszawy.
Pozdrawiamy, panie Marcinie. Słuchamy.
Znaczy tak, ja nie jadę na spotkanie młodzieży, bo się boję, bo nie wiem, może mogą być zamachy albo coś. W ogóle uważam, że w domu można się pomodlić.
No, słusznie. Szkoda, że się pan tutaj rozłączył nam, bo no bo szkoda, ale słusznie. Można się oczywiście w domu pomodlić, ale doświadczenie kościoła to jest doświadczenie wspólnoty i doświadczenie osobistego spotkania. To tak mniej więcej, jakby pan się z Bogiem też spotykał, no nie wiem, przez szybę, przez jakieś tam inne zasieki i tak dalej. Ale jak pan nigdy nie poczuje dotknięcia dłoni i ciepła tej dłoni, to tak naprawdę to spotkanie jest zawsze bardzo kulawe. Więc, panie Marcinie, jak to mówi ojciec dyrektor, alleluja i do przodu. pozdrawiam serdecznie. Proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca bardzo serdecznie, gospodarza, ojca Gabriela, wszystkich w studio i wszystkich radiosłuchaczy, mówi Ewa Piątkowska z Łodzi, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy. Kochani, ja chciałam powrócić na chwileczkę do kanonizacji siostry Faustyny w 2000 roku. Dlatego pozdrawiam bardzo serdecznie rodzinę świętej siostry Faustyny, a byłam z nimi właśnie w Rzymie na placu świętego Piotra w roku świętym. Bardzo się cieszyłam, że jechałam na tą uroczystość i że się będę widziała właśnie z najbliższą rodziną Helenki Kowalskiej. I byłam zaskoczona pokorą i prostotą tej rodziny oraz skromnością. Rozpoczęłam rozmawiać kolejno z nimi, których poprosiłam w jakimś momencie o krótkie pozdrowienia z autokaru radiosłuchaczy Radia Maryja. I przypominam, że był to właśnie rok święty 2000, 30 kwiecień, kanonizacja Heleny Kowalskiej. Niektóre wypowiedzi właśnie umieściłam później w artykule w Łódzkim Aspekcie Polskim, zaraz po przyjeździe z placu świętego Piotra. I tak na przykład pamiętam, jak młody Andrzej Kowalski, bratanek świętej siostry Faustyny, mówił, że na przykład, cytuję, mnie to wszystko przerasta. I ze łzami w oczach nie chciał dalej powiedzieć nic. No po prostu nie mówił. Pamiętam pani Bożena Kowalska-Wielgus z Głogowca Andrzeja z Łodzi. Mówi wtedy tak, że rozpłakałam
pani,
się, kiedy
pani Ewo, tak? Troszeczkę dalej od słuchawki, bo tak bardzo nam tutaj dudni, że nie wszystko możemy zrozumieć.
Dobrze, a teraz lepiej?
No, mamy nadzieję, jeszcze nawet troszeczkę albo tak troszeczkę dobrze. Ciszej, albo troszeczkę dalej od słuchawki. Takie, dobrze. No, techniczne sprawy.
No tu są właśnie z tym te problemy. I pani Bożena Kowalska-Wielgus z Głogowca mówi na przykład tak, że rozpłakałam się, kiedy usłyszałam to samo nazwisko mojej cioci Faustyny, że dopiero wtedy do niej dotarło, co się dzieje na placu świętego Piotra. Były także pani Marysia Kowalska, Gołygowska spod Warszawy, czy pani Teresa Kowalska-Węcek z Łodzi i pozdrawiam wszystkich oczywiście bardzo serdecznie. Przedstawiciele licznej rodziny cieszyli się i dziękowali Chrystusowi Miłosiernemu, że tak piękny dar dla Polski i świata dał Pan Jezus i że będzie święta sekretarka Bożego Miłosierdzia. A moje krótkie świadectwo jest takie na zakończenie, mnóstwo uzdrowień duchowych wymodliłam i sakramentów na gorące do Miłosierdzia Bożego. Na przykład, no, 20 lat temu kobieta w szpitalu wyspowiadała się po 50 latach. Pozdrawiam moją rodzinę w Aleksandrowie Łódzkim oraz mieszkańców, oczywiście z księdzem Gabrielem na czele. Także myślę, że młodzież już mówi i pisze o Miłosierdziu Bożym, a w roku Miłosierdzia Bożego będzie na pewno dużo jeszcze mówić o swojej rówieśniczce, świętej siostrze Faustynie, wszystkim na Światowych Dniach Młodzieży i myślę, że dacie radę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, Pani Ewo, ja bym chciał słyszeć to w liczbie mnogiej, tak, jak najbardziej, ale w pierwszej osobie. Damy radę. Nie dacie, bo to wszyscy jesteśmy do tego zaproszeni i nie dyspensujmy się. To, co powiedział też ksiądz arcybiskup, chorzy, osoby, które z jakichś powodów, no albo pracy czasowych, nie mogą uczestniczyć, nie mogą brać udziału, nie mogą przyjąć kogoś, ale mogą modlić się w tej intencji, mogą ofiarować cierpienie. Także każdy może mieć swój udział w Światowych Dniach Młodzieży, nawet najstarsza osoba, żeby tak się nie wyłączać, prawda? A ja już jestem stary, ja jestem chory, ja nie mogę, ja to, ja tamto. To zawsze znajdą się różne wymówki w życiu, żeby...
A owoce tych Światowych Dni Młodzieży najbardziej zależą od modlitwy i ofiary.
Tak, tak.
Jeżeli tego nie ma, no to po prostu będzie wydarzenie, ale owoce
będzie mogą happening. I wszystko, tak? A chodzi o to, żeby to było doświadczenie wiary, a nie tylko jakaś impreza z udziałem papieża.
I to tak mocne doświadczenie wiary, żeby ono owocowało w życiu w kolejnym
roku. Ale siostro, jak to mówi pismo, jeden sieje, drugi podlewa, a Bóg daje wzrost.
Tak jest.
I niech on da tak, jak chce. Przywołane numery telefonów 42 kierunkowy do Aleksandrowa Łódzkiego. Tutaj dzisiaj jesteśmy 276-05-20. 276-05-20 i drugi numer 276-05-23. 276-05-23, 42 kierunkowy, jest 22:51. Trwają rozmowy niedokończone, dzisiaj poświęcone Miłosierdziu Bożemu, siostrze Faustynie i... a nawet bardziej Helenie Kowalskiej, tak, bo tu na ziemi łódzkiej i Światowym Dniom Młodzieży, które już rozpoczynają się, już Włosi przyjeżdżają, tak? Do jakiej parafii?
Księże Marcinie? Do parafii Najświętszej Eucharystii na Retkini.
Włosie. Na Retkini, już tam wyglądajcie.
Z bazylikaty.
Makaroni italiano. Już się tam pojawiają. Mamy telefon? Prosimy, halo? Proszę bardzo. Halo, halo. Taka cisza, może teraz?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie, mówi Teresa z Katowic.
Witamy.
Witam serdecznie ojca Dariusza oraz gości, a w szczególności siostrę Elżbietę Siepak. Ja prenumeruję czasopismo Orędzie Miłosierdzia od 15 lat. I chciałam podziękować za to czasopismo, za te wszystkie artykuły, które są bogatym źródłem informacji o świętej siostrze Faustynie. I w szczególności jeszcze chciałam podziękować siostrze Elżbiecie Siepak, która w tym czasopiśmie ma swoje strony, w których przeprowadza wywiady, udziela różnych informacji na temat życia świętej Faustyny, na temat zasad wiary, ewangelizacji i przeprowadza różne wywiady z ludźmi, którzy znali świętą siostrę Faustynę lub o niej pisali i chciałam za to wszystko podziękować. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże, ale te dobre słowa to należą się najpierw Panu Bogu, siostrze Faustynie, bo tak naprawdę to oni to wszystko organizują. Ja jestem tylko... no takim powiedzmy człowiekiem, który wiąże pewne nici, prawda? Ale jest zespół ludzi, których Pan Bóg zapala od środka, uwrażliwia ich na tajemnicę Miłosierdzia Bożego, na siostrę Faustynę i przyprowadza ich, że chcą się podzielić, że chcą w tym dziele uczestniczyć. No dlatego to te gdzie. Pisemko jest niewielkie. Wychodzi już 30 lat będzie, prawda?
Mamy je przed sobą.
Mamy je przed sobą. Akurat na numer 99, następny będzie setny. Ten 99 poświęcony jest właśnie wizycie Ojca Świętego i Światowym Dniom Młodzieży, więc na okładce jest no już tak... powiedzmy, wyprzedzając wydarzenie.
W Photoshopie.
Papież Franciszek, tak. W Photoshopie papież Franciszek. No, w kaplicy z łaskami służącą obrazem Jezusa Miłosiernego i siostry Faustyny. Pismo całkowicie poświęcone jest tajemnicy Miłosierdzia Bożego i świętej siostrze Faustynie. Nie ma w nim żadnych innych ogłoszeń, ale ma taki charakter formacyjno-informacyjny. Rozchodzi się za dowolne ofiary, więc dlatego mówię, że ja tylko administruję, bo...
A już w następnym numerze pewnie zdjęcie Ojca Świętego
już będzie
realne, tak
jak jest,
był
już będzie po.
Obecny, więc...
I zdjęcie ze Światowych Dni Młodzieży, bo w Łagiewnikach będzie bardzo dużo się działo, więc trzeba chociaż...
W ogóle warto czytać, to po pierwsze, książki, po drugie, warto czytać lektury duchowe, żywoty świętych, prawda? Te wszystkie sprawy, które też nam pomagają w naszej wierze, tak? Ludzie często odstawiają książki, a lektury duchowe także. Dawniej w domach czytano żywoty świętych. No w klasztorach to oczywiste było, prawda? Choćby podczas posiłku wspólne też czytania były, no różne. Ale nie wiem, jak to teraz tak do końca wygląda też w różnych domach, ale to jest ważne, tak, że bo żywot świętego, taka lektura duchowa, no to jest jakby realizacja Ewangelii w życiu tego konkretnego człowieka.
Ale potem, kiedy człowiek znajdzie jakieś takie swoje miejsce, to chce pogłębiać swoje życie duchowe właśnie w tym kierunku. Jeżeli ktoś na przykład złapał bakcyla miłosierdzia, prawda, to on jest głodny literatury związanej z miłosierdziem. On potrzebuje książek, on potrzebuje kazań, on potrzebuje pisma takiego, które będzie zgłębiało te tajemnice naszej wiary.
I to w sposób systematyczny.
W sposób systematyczny. Ja wiem, bo prowadziłam 10 lat Stowarzyszenie Faustinum i to jest międzynarodowe stowarzyszenie, które jest przy naszym zgromadzeniu, więc... widziałam, jak jest ogromny głód ludzi, jak ludzie bardzo potrzebują systematycznej formacji.
O tak, bo teraz mówił Benedykt XVI, mamy do czynienia z kulturą tymczasowości, takiej fragmentaryczności i systematyczność jest jakby wyzwaniem dzisiaj dla człowieka. Mamy telefon, proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłanie się Zbigniew Jadwiga Trzask z Łodzi.
Pozdrawiamy.
Czy można?
Tak, słuchamy, jesteśmy na antenie.
Aha, no to miło bardzo. Chcemy Panu Bogu podziękować za Jezusa Miłosiernego, za świętą siostrę Faustynę Kowalską, za siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, za księży, którzy są w studio, za tych głosicieli Miłosierdzia Bożego. No i modlimy się, żeby Światowe Dni Młodzieży przebiegały miłości i miłosierdziu. Żeby uczestnicy spotkania naprawdę omadlali ten cały nasz świat, żebyśmy byli radośni. No i żeby ksiądz, który jest góra, z Ojcem Redemptorystą, może coś nam zaśpiewali, bo jesteśmy bardzo... bardzo jesteśmy szczęśliwi, bo przecież ksiądz Góra kocha śpiewać.
Kocham śpiewać rzeczywiście i bardzo panu dziękuję za tę życzliwość. A proszę mi przypomnieć, gdzie my się spotkaliśmy?
No proszę szanownego księdza, wielokrotnie spotykaliśmy się w katedrze, bo to nie jest nasza parafia, ale tam uczestniczymy w mszach. Ponieważ już jesteśmy ludźmi dość zaawansowanymi wiekowo, wobec tego jest tam możliwość spokojnego uczestnictwa w modlitwie. Można sobie usiąść, no i kontemplować, prawda, i patrzeć na ten przepiękny ołtarz naszej katedry, na tego Jezusa i Eliasza,
Tak, rzeczywiście i bardzo panu dziękuję, że pan to przypomniał, bo przecież mówi się, że właśnie przed tym obrazem, przed tą figurą Pana Jezusa jest to Pan Jezus, który jest ze sceny przemienienia pańskiego, także właśnie przed nim leżała krzyżem Święta Faustyna. Ale też dziękuję za to wspomnienie, bo rzeczywiście miło wspominam ten czas, kiedy posługiwałem w katedrze i tak sobie założyłem, żeby przed każdą mszą świętą wyjść parę minut wcześniej i śpiewać z ludźmi, ćwiczyć, żeby rozśpiewać. Na ile to się udało, nie wiem, jakie są dzisiaj tego efekty, ale bardzo mi jest miło. Zresztą nawet też dziś ktoś do mnie podszedł, ktoś ze starszych i mówi, proszę księdza, chcę zapisać wnuka na Światowe Dni Młodzieży, dlatego bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, wszystkim dziadkom, którzy tak się troszczą o swoje dzieci, o swoje wnuki. My jako duszpasterze to doceniamy i tutaj rodzina Radia Maryja, która jest taką cudowną wspólnotą, myślę, że też to docenia i bardzo modli się za naszą kochaną młodzież.
Tak jest. To przy okazji warto też powiedzieć, pokorące do Bożego Miłosierdzia mamy modlitwę w intencji młodzieży. I ta modlitwa dzień w dzień, wiele lat już trwa na antenie Radia Maryja, więc miejcie tę świadomość, młodzi, którzy może teraz słuchacie, że rodzina Radia Maryja codziennie, wytrwale modli się za was. Mamy kolejny telefon, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca prowadzącego ze studia, tam właśnie, gdzie się znajdują państwo i wszystkich państwa. Ja sprowokowała mnie albo siostra, albo jedna z pań, bo nie pamiętam, włączyłam wtedy radio, mianowicie któraś z pań czy z sióstr mówiła, że my po swojemu rozumiemy miłosierdzie i że tak nie można. Otóż ja wykażę się może w ogóle jakimś takim, no nie wiem, nieznajomością, ale ja muszę powiedzieć, jak ja rozumiem, przepraszam, że wrócę do tej definicji. Otóż jeżeli miłosierdzie Boże to jest ten przymiot najwyższy Boga, wyrażający się bezgraniczną dobroć dla ludzi potrzebujących, nawiasie grzeszników, bo taką definicję, którym chce wybaczyć, to mnie się wydaje, że żeby pojąć miłosierdzie, jest też miłosierdzie ziemskie, jeżeli ludzie, jest to forma współczucia, wyrażająca się w aktywnym działaniu. Proszę, ja mam takie... Kiedyś czytałam Marii Konopnickiej Miłosierdzie Gminy. To był przykład właśnie tego, jak ludzie źle pojmują miłosierdzie, ale idące od ludzi. Mnie się wydaje, że człowiek, który sam nie jest miłosierny w sensie takim ziemskim, czyli nie rozumie kogoś, nie wiem, czy może nawet studiując zrozumieć miłosierdzie Boże. Dlaczego taka jestem, może mówię tak przekornie, bo wracam ze spaceru i ktoś mi, tutaj mnóstwo w Warszawie spraw związanych z reprywatyzacją. I pani jedna popłakała się, że właściwie tak ludzie niewiele o tym wiedzą i nie interesują się tym. Dlatego, że każdy zamyka się w sobie. Nie chodzi o interesowanie, chodzi o działanie oczywiście, bo tylko forma działania może pomóc. Ale czyż miłosierdziem nie jest to, jeżeli, że my musimy być miłosierni też. Tylko są dwie definicje, Boże miłosierdzie i ludzkie. Natomiast jest jeszcze prowidencja divina, opatrzność Boża. To też, to już jest coś innego, ale ja zawsze, jak rozpatruję sprawę miłosierdzia, to myślę sobie, że my też mamy obowiązek być miłosierni, czyli jest to forma współczucia wyrażająca się w aktywnym działaniu wobec innych ludzi. No tak jak Samarytanin, prawda? Może ja właśnie jestem za mało wtajemniczona w sprawy, bo to jest sprawa właśnie, bo państwo mówią, że trzeba czytać dużo. No dobrze, ale trzeba też działać i być, rozumieć tym biedę. Pan Bóg nam daje przykład przecież, że jest tak dobry dla grzeszników, że daje im szansę. I ja dlatego mam pewien taki w głowie mętlik, bo...
Pani Mario, niepotrzebny jest ten mętlik, może dlatego, że pani nie od początku słuchała, bo my nie powiedzieliśmy, że mamy sobie czytać o Boże Miłosierdziu i sobie czytać, prawda? To była zachęta do tego, żeby w sposób systematyczny doświadczać tego, jak na przykład w życiu innych Pan Bóg działa, jak my nieraz nie zauważamy w naszym życiu, a życie drugiego człowieka stanie się inspiracją, bo on zauważył, że w tym momencie Pan Bóg zadziałał, a my tak sobie przechodzimy dosyć obojętnie wobec różnych sytuacji, bo wydaje nam się, że tak po prostu musi być. Otóż może się okazać jutro, że to, co nam się dzisiaj wydawało oczywistością, przestaje być oczywistością. To, że pani może podnieść sobie chleb, prawda, i zjeść, jutro może pani nie ruszyć ręką. I już to, co było oczywiste dzisiaj, przestaje być oczywiste jutro. W związku z tym Pan Bóg też to współczucie wobec człowieka okazał, współczucie w działaniu i posłał swojego Syna Jednorodzonego, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. I to jest właśnie też ten ruch Pana Boga, miłosierdzie, jak pani mówi, wyraża się też w tym czynie. A tym czynem jest zbawczy czyn Jezusa Chrystusa.
Chcę dodać jeszcze, że u siostry Faustyny i u Jana Pawła II miłosierdzie Boże i miłosierdzie ludzkie to nie są jakieś dwie odrębne rzeczywistości.
Tak.
Siostra Faustyna i Jan Paweł II wnoszą bardzo ciekawe spojrzenie na miłosierdzie w relacjach międzyludzkich. I pierwszym rysem, który po prostu jest taki charakterystyczny dla tej szkoły, dla tego spojrzenia miłosierdzia, które oni wnoszą do historii Kościoła, to jest ścisły związek z miłosierdziem Bożym. Ścisły związek. I to różni na przykład miłosierdzie od filantropii. I to miłosierdzie Boże dla ludzkiego miłosierdzia jest wzorem, jest motywem, no i jest źródłem. Źródło, wzór i motyw. To jest w miłosierdziu Boga. Człowiek się uczy być miłosiernym od Boga. W takiej szkole była siostra Faustyna i wszyscy święci. W Jezusowej szkole miłosierdzia są. I to jest ścisły związek. Druga sprawa, bardzo istotna, też charakterystyczna dla Faustyny i dla Jana Pawła II, to jest właśnie zwracanie uwagi w akcie miłosierdzia na osobę. A dopiero potem na to, jakie ona ma braki i czego potrzebuje. To jest bardzo ciekawa i taka bardzo na dzisiaj szkoła miłosierdzia. Bardzo na dzisiaj. Kolejna sprawa. Chodzi o styl życia. Nie chodzi o sporadyczne akty czy akcje organizowane przez różne środowiska, prawda? Ale chodzi o styl życia. Siostra Faustyna napisała piękną modlitwę. Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Boże. Cała się przemienić. Myślenie, działanie, sposób bycia z drugim człowiekiem w każdym wymiarze. Przemienić się w miłosierdzie. No pięknie to w ogóle napisała. To mistycy mogą tylko tak pisać, prawda? I Jan Paweł II mówi jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie o tym, że w akcie miłosierdzia jest relacja dwustronna. Mówimy cały czas o tym praktycznym miłosierdziu. Że miłosierny jest nie tylko ten, kto daje. On równocześnie bierze. I tutaj ta poprzeczka przy miłosierdziu jest wysoko podniesiona. Bo Jan Paweł II mówi, że jeżeli nie mamy tej świadomości, że dając bierzemy równocześnie od tej samej osoby, nie kiedyś po śmierci od Pana Boga, tylko od tej samej osoby teraz, jesteśmy równocześnie biorcą. Jeżeli takiej świadomości nie mamy, to nie jest jeszcze miłosierdzie. Dlatego mówiłam, jak bardzo potrzeba odkrywania tego piękna i praktyki, bo to też w tej praktyce to piękno się odkrywa. My wtedy widzimy, jak prawdziwe są słowa Jezusa, więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Właśnie wtedy, kiedy świadczymy to miłosierdzie. Więc potrzebne jest jedno i drugie. Potrzebna jest praktyka i potrzebne jest zgłębianie, odkrywanie piękna chrześcijańskiego miłosierdzia. Dopiero ono wtedy zachwyca, dopiero wtedy fascynuje. I wtedy my się chcemy przemieniać właśnie w tym duchu.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Pozwalam sobie jeszcze raz przetelefonować, ponieważ od żony dostałam burzę. Mianowicie zrobiłem fopa, nie pozdrowiłem siostry Elżbiety, tak, i siostry Dolores. Bardzo przepraszam i wszystkich jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy i przepraszamy.
Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.
Dziękujemy panie Zbigniewie. Proszę pozdrowić również małżonkę, panią Jadwigę.
Tak.
Z Panem Bogiem.
Proszę Radio Maryja, halo? Halo, halo? Słuchamy? Czy ktoś tam jest po drugiej stronie? Prosimy Radio Maryja. Niestety ja może przypomnę numery telefonów. Dwa numery, proszę Państwa, do dyspozycji. Przypomnę, że dzisiaj nie dzwonimy na numery w Toruniu, ale w naszym studio wyjazdowym. To jest Aleksandrów Łódzki, telefon 42 276 05 20. 42 276 05 20, a drugi numer 42 276 05 23. 42 276 05 23. Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z międzyparafialnego koła przyjaciół Radia Maryja Łódź Teofilów. Właściwie chciałabym zakomunikować i powiedzieć, że jest nasze koło mieści się przy parafii ojców klaretynów. Ojcowie klaretyni to tak potężny zakon misjonarzy, jak i ojcowie redemptoryści. I do dekanatu, w którym mieści się trzy ogromne parafie, parafia Miłosierdzia Bożego, parafia Matki Bożej Bolesnej, parafia ojców klaretynów i Jana Chrzciciela, przyjmują pielgrzymów młodych tam, gdzie są misjonarze klaretyni, a więc Japonia, Hongkong, Białoruś, Kanada, Hiszpania, Portugalia i tak jak już któryś z ojców powiedział, jest tak wielka chęć i życzliwość, że naprawdę poruszająca. Mam nadzieję, że te lęki, które bardzo wiele osób ma ze względu na kłopoty językowe, rozwiane będą tą wielką serdecznością i życzliwością. Chciałam serdecznie podziękować z tego miejsca koordynatorom przy parafii ojców klaretynów, ojcu Marcinowi Kowalewskiemu i koordynatorowi na cały dekanat Marcinowi Koziołkiewiczowi, jeżeli nie pomyliłam imienia. Dziękuję i wszyscy ci, którzy mnie słuchają, a przyjmują młodych z odległych, dalekich krajów, proszę się nie martwić. Będzie wszystko dobrze. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. To jeden z młodych. Łukasz Charuba.
Ojciec Marcin odbierał dzisiaj pakiety dla klaretynów i żeby tego było mało, to uzgadnialiśmy szczegóły pielgrzymki właśnie tych, którzy przybędą w ramach festiwalu klaretynów do Łagiewnik, ale tych łódzkich, nie krakowskich, więc motyw, można powiedzieć, Łagiewnik się też tutaj pojawił.
Bo są jeszcze łódzkie łagiewniki, tak? Jak ktoś nie wie, to co w tych łagiewnikach?
Nawet więcej jest takich łagiewników, nie tylko łódzkie i krakowskie łagiewniki. Jest więcej takich łagiewnik, bo nazwa tej miejscowości pochodzi od łagwi, czyli to były takie naczynia wyrabiane właśnie z różnych rzeczy. No i stąd ta nazwa łagiewniki.
A do naszych łódzkich zapraszamy, żeby nawiedzić ojca Rafała Chylińskiego.
Byłam tam.
Proszę, Radio Maryja, halo.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Witam wszystkich kapłanów i gości. Mówi Maria z Poznania. Ja bym się chciała podzielić takim nieomalże świadectwem. Byłam na leczeniu w Makowie Podhalańskim. Wzięłam ze sobą pierwszy raz dzienniczek. Taki duży, duży, taki trzech pierwszych jeszcze, bo to jest sporo lat temu, ze 30 lat temu. I przeczytałam połowę, zmęczona chorobą i tak w ogóle, bo bardzo byłam chora. Odłożyłam na boczek ten dzienniczek i tak zostawiłam. Tam byłam dość długo. I przyśniła mi się siostra Faustynka, takie moje spotkanie, właśnie takie to moje świadectwo przez sen, że jakoby bym się przeniosła do Poznania. Jestem w swoim domu i ktoś puka do drzwi, ja otwieram i stoi naprzeciwko mnie siostra Faustyna. Stoimy bliziutko siebie, oko w oko. I to ginie. Jak wiadomo, jak sen. Zrozumiałam to, tak się no, przeżyłam to bardzo, że no, muszę tutaj do końca chyba. Nie wiem, czy to dobrze zrozumiałam, czy nie. No, że jestem zafascynowana. Ja w ogóle blisko jestem urodzona siostry Faustynki. Ale w dawnych latach, dawno, że kiedy byłam dzieckiem, to się mało mówiło. I takim młodym człowiekiem, no takim się chciałam podzielić. Kocham niezmiernie, modlę się, miłosierdzie jest dla mnie i siostra Faustyna czymś wielkim, czymś bardzo głęboko wyrytym w sercu. Tak samo, no przede wszystkim obraz miłosierdzia Jezusa. Bóg zapłać, bo tyle bym miała do powiedzenia. Jak to zrozumieć?
Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy za przekazanie nam tego doświadczenia. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo tak, pani mówi o siostrze Faustynie Kowalskiej, siostra Faustynka. To znaczy, że ma pani taką szczególną relację ze siostrą Faustyną, jako świętą. Ze świętymi możemy mieć relacje, tak? Oni nie są gdzieś tam daleko na ołtarzach, jak mówię, wyniesieni na ołtarze. To takie, powiedziałbym, średnie określenie. Ale mówi pani siostra Faustynka i proszę zobaczyć, że skończyła pani wypowiedź na Bożym Miłosierdziu, na Panu Bogu. To znaczy, że ta Faustynka, to ona nie jest skupiającą na sobie, tylko prowadzi do Jezusa Miłosiernego. I to jest, myślę, to co chce nam wszystkim przekazać. I pani może także w sposób taki chciała przypomnieć, że jest, że Faustynka, ja też jestem twoją przyjaciółką, ale jesteśmy obie przyjaciółkami Jezusa Miłosiernego.
Jest domownikiem. Ona tak, gdzie się pojawiła na służbie? Wtedy, kiedy była jeszcze Helenką, prawda? Czy tutaj była w Aleksandrowie, czy była w Łodzi, czy potem jeszcze była w Ostrówku. Gdziekolwiek się znalazła, stawała się członkiem rodziny. I dzisiaj jest to samo. Ona jest osobą, która funkcjonuje w rodzinach. Mhm. Jako osoba jeden z członków rodziny. Jest tak osobą bliską. Dlatego to nie są pojedyncze wypadki, kiedy się o niej tak właśnie mówi ciepło, prawda? Albo moja siostra. W ogóle kimś najbliższym, zwierzają się i po prostu. Ta przyjaźń z siostrą Faustyną jest fantastyczna. I bardzo realna. Oni rozmawiają z nią tak, to ludzie młodzi i dorośli, tak jakby ona była tutaj teraz, bo tak jest. Bo tak jest. I wiara nam mówi, że tak jest. Jest tylko kwestia właśnie przejścia na ten poziom wiary, żeby w taki sposób z nią obcować.
I szczęściarzami są młodzi z całego świata, którzy zjadą do diecezji łódzkiej i tutaj będą poznawali Helenę Kowalską, siostrę Faustynę, jako ich rówieśniczkę i jako kogoś, kto jest bliski, kto może być domownikiem, to może być wasza siostra po prostu, nie? Możecie mieć taką siostrę.
A pielgrzymi Włosi, o których mówiliśmy, jutro o 11:00 mają zbiórkę i udają się nigdzie indziej, tylko do Świnic Warckich poznawać patronkę naszego miasta.
To tam Świnice Warskie, tak?
Mogą, tak, diecezja włocławska, tam siostra Faustyna.
Mogą wyjść na spotkanie Włochów, przywitać ich, bo to też są miłe takie sytuacje, kiedy zauważamy obecność naszych miłych gości oczekiwanych.
Między innymi do diecezji łódzkiej, prawda? Przyjadą Kubańczycy.
Kubańczycy.
Tak jest. I wśród tych Kubańczyków już spotkałam w Łagiewnikach, bo byli jeżdżą szlakiem siostry Faustyny, grupa 5 młodych ludzi, która przyjechała z naszymi siostrami. Nasze zgromadzenie zafundowało im podróż do Polski. Są pod tak wielkim wrażeniem.
Oglądaliśmy zdjęcie na Facebooku.
Kuba to jest bardzo doświadczony kraj.
Bardzo doświadczony kraj. Ale jak kochają siostrę Faustynę.
I Jana Pawła.
Jana Pawła. Pamiętam taką pielgrzymkę księżnej Luksemburga. Ona jest Kubanką. I kiedy przyjechała do Łagiewnik, mąż załatwił jakieś inne sprawy, tam oficjalne, dyplomatyczne jakieś spotkanie miał, ona sobie zażyczyła przyjazd do Łagiewnik. I to była taka okazja, żeby ją zapytać, skąd ona zna siostrę Faustynę na Kubie. A ona mówi, że właśnie jej mama miała ogromne, już jej mama miała ogromne nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, do siostry Faustyny. I dlatego ona, kiedy z mężem wybierała się do Polski, to jej pragnieniem było być, żeby była w Łagiewnikach, żeby się spotkała z siostrą Faustyną w tym miejscu.
Więc zobaczmy, ludzie z odległych krajów, kontynentów mają takie pragnienie, które starają się zrealizować i jest to dla nich wielkie szczęście. My jesteśmy tymi, którzy mamy przywilej żyć w Polsce, skąd ta iskra Bożego Miłosierdzia wychodzi. I no i nie prześpijmy tej okazji, tak? To nie jest nasza zasługa. Pan Bóg zechciał tutaj na polskiej ziemi tę iskrę rozniecić, a my mamy ją dalej rozesłać w świat. To jest nasze zadanie.
Ludzie marzą, żeby przyjechać do Polski, do Łagiewnich. Marzą o tym. Marzą nie tylko, jeżeli już nie mogą przyjechać, bo wiedzą, że są różne uwarunkowania, które nie pozwalają na taki wyjazd, to żeby się chociaż ktoś pomodlił w Łagiewnikach. No dzisiaj mamy po prostu takie możliwości, bo są środki społecznego przekazu, z Łagiewnik jest transmisja online, więc i takie połączenie. Dzisiaj jest padł serwer, więc proszę nie oglądać transmisji.
Ale jak serwer pada pod warunkiem, że nie jest to jakiś atak, to wówczas dobrze, bo to znaczy, że jest przeciążony, a jak przeciążony, tak, tak. To znaczy, że wiele ludzi chce zobaczyć.
Właśnie, ale jak już serwer wróci do...
Większe serwery, siostro.
Tak, i też padają, prawda? Jest aplikacja, tu o niej chciałam powiedzieć, faustyna.pl do pobrania. W tej chwili na Androidy będzie także na...
iOS.
Tak. I tam bardzo łatwe będzie połączenie z Łagiewnikami. I to jest też robione dla młodych ludzi, bo mają pragnienie, żeby chociaż na moment popatrzeć na Jezusa Miłosiernego.
A nie, no aplikacje mobilne to dzisiaj jest jakby podstawa i warto to robić.
Ludzi.
Tak, i warto to robić absolutnie. To jest miejsce też spotkania. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Zbigniew Ziołdowa telefonuje.
Pozdrawiamy, słuchamy.
Chciałem powiedzieć, słyszałem pana, który telefonował, że warto zostać w domu, można też się pomodlić i w ten sposób uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży. Natomiast ja uważam, że nic nie zastąpi żywego kontaktu. I chciałem powiedzieć, że w 1991 roku, jak były Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie, z siostrą pojechałem i po raz pierwszy w życiu doświadczyłem tego właśnie wymiaru Kościoła Międzynarodowego, kiedy Abba Ojcze śpiewamy, z jednej strony Włosi trzymają za ręce, a z drugiej jeszcze jakaś inna narodowość, ludzie gdzieś tam w różach, w klombach i nocowali i przebywali, bo już nie było gdziekolwiek miejsca. Później to samo w roku 2000 jubileuszowym w Rzymie na Tor Vergata. No teraz to już jestem 40-parolatkiem, więc ale też przeżywam tą młodość taką duchową. I tym żyję. Tydzień temu byłem, mimo że mam 400 kilometrów, byliśmy grupą zorganizowaną właśnie w Łagiewnikach. No i chciałem króciutko powiedzieć, że to Boże Miłosierdzie doświadczamy w rodzinie, będąc jeszcze młodym chłopakiem w szkole zawodowej. Po raz pierwszy dostałem do ręki dzienniczek świętej Faustyny Kowalskiej i przeczytałem. To była moja taka pierwsza lektura duchowa i byłem zaskoczony, że można tak blisko być z Panem Jezusem i z Nim rozmawiać, jak to święta Faustyna rozmawiała, i że to jest normalne, że to nie są jakieś tam po prostu zwidy, że ktoś ze sobą rozmawia, tylko właśnie rozmawia z Panem Bogiem. Że nie tylko w sakramentach, ale właśnie na co dzień, w każdej chwili. To było dla mnie przeżycie dla chłopaka, powiedzmy tam 17-letniego. No i nigdy nie wiedziałem, że Pan Bóg tak wspaniale wszystkim pokieruje w życiu. Dzisiaj mamy małżeństwo z żoną już 10 lat ponad, raczej niedługo będzie, 26 sierpnia. I mamy córeczkę Faustynę oczywiście i synka Maksymiliana. Także cieszymy się na co dzień, oczywiście modlimy się koronko do Bożego Miłosierdzia i już przeżywamy te Światowe Dni Młodzieży. No już w tej chwili i tym żyjemy. Także święta Faustyna na pewno jest u nas obecna w domu. Chociażby w modlitwie, czy samym słowie wypowiadanym w tym imieniu. No niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezu, ufam Tobie i damy radę.
Damy radę. Bardzo dziękuję. Na wieki wieków, amen, Panie Zbigniewie. Pozdrowienia dla małżonki, dla dzieciaków. Maksymilian i Faustyna. Pewnie Maksymilian to od Maksymiliana Kolbe. I to też, ale to też jest znak, że coraz więcej młodych małżeństw, które mają dzieci, wybiera imiona.
Faustyna jest często wybierana,
ale też wybiera imiona ramiona świętych, że do tego się wraca. Po jakimś takim zachłyśnięciu się w latach 90. różnymi Izaurami, Leonsjami i nie wiadomo czym jeszcze z seriali brazylijskich. Dzisiaj wraca się do takich tradycyjnych polskich imion, świętych imion, no bo chrzest święty, prawda? To też jest dla nas znak, żeby tego dzieciaczka, no, co możemy mu przekazać najcenniejszego? Możemy mu przekazać najcenniejszy dar, czyli Pana Boga, tak? I to jest osobna kwestia, chrzest dzieci i tak dalej, ale właśnie, chcemy...
Świetnie ojciec powiedział, co siostra Faustyna wyniosła z domu? Jakie bogactwo wyniosła? Największe bogactwo i największy skarb, jaki wyniosła z domu, to jest wiara. Pamiętam taką osobę, bardzo wykształconą, która obraziła się w młodości na Pana Boga, ponieważ prosiła, żeby ojciec, który chorował, żeby ocalał, a ojciec zmarł. I ona wtedy na grobie ojca powiedziała do Pana Boga, że w takim razie będzie sobie radzić sama. No, pokończyła studia, to były czasy komunizmu. Potem przyszedł czas nawrócenia i Pan Bóg spełnił takie proste zdanie. Jeżeli jesteś, to postaw na mojej drodze kogoś, kto mnie do ciebie doprowadzi. I Pan Bóg stawia apostołkę, czcicielkę Bożego Miłosierdzia, która ją doprowadza do Miłosierdzia Bożego. Ma troje dzieci. I te dzieci, no właśnie wtedy, kiedy no, dojrzała już do wiary, kiedy zobaczyła, czym naprawdę jest życie chrześcijańskie, zobaczyła, jak bardzo skrzywdziła dzieci. Dała im wszystko, wykształcenie, samochody, mieszkania, wszystko, co nie takiej materialnej, prawda? I nie dała rzeczy najważniejszej, nie dała wiary. Pamiętam ból tej kobiety, która właśnie wtedy sobie uświadomiła. I tak jak patrzymy na siostrę Faustynę, no wyszła z domu, przyjechała do Warszawy w jednej sukience z tej Łodzi do Warszawy i taki tłumaczek ze sobą miała. No po prostu biedna dziewczyna, prawda? Bo resztę co miała, to przez wuja posłała do domu, co tam zarobiła na służbie. Ale wyniosła coś, czego się nie kupi za żadne pieniądze. Za żadne pieniądze. I tutaj rodzina jest absolutnie niezastąpiona. Wyniosła z domu wiarę, która u niej no wspaniale się rozwinęła. I możemy na siostrze Faustynie zobaczyć, czym jest dar wiary i do jakiej bliskości z Bogiem prowadzi.
Ja będę zawsze cytował świętego Jana Pawła II, bo pamiętam też te dni w roku 2000, w roku jubileuszu na Tor Vergata i na placu świętego Piotra, gdzie było pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym. Zresztą Via Conciliazione jechał tak no, entuzjastycznie, w ogóle witany młodzieży mnóstwo. Ale tam na tym, bo podziwialiśmy Jana Pawła II przecież jako ludzie młodzi i tak patrzyliśmy z podziwem, jak Pan Bóg przez niego działa. Dla nas już był święty tam za życia ziemskiego. No, nie ulegał wątpliwości, że to jest święty. I pamiętam, co powiedział. To bardzo mi utkwiło w pamięci. Patrzymy z podziwem na papieża, jak Bóg działa. I on mówi tak. I on chyba widział, że patrzymy z podziwem, bo mówi tak. Wiecie co? Każdy z was ma takiego samego Ducha Świętego, jak ja mam. Nie mamy innego Ducha Świętego. Mamy tego samego Ducha Świętego. To znaczy chciał nam powiedzieć, wy też możecie być tacy, jak patrzycie z podziwem na mnie, na innych, na świętych. Wy też możecie być świętymi. I to jest, myślę, to przesłanie, ja zapamiętam je
do młodzieży.
Tak, do końca.
Mnie w Australii spodobało się takie określenie, bo rzeczywiście takie określenie tych Światowych Dni Młodzieży, tsunami wiary. Rzeczywiście to jest coś nieprawdopodobnego. Młodość ludzi, którzy mają ogromny dynamizm życia. I przez ten ogromny dynamizm życia wypowiada się ich wiara. No nie, to jest porażające. Sydney no, uchodziło no, za miasto no, szalenie laickie i można powiedzieć tam różnymi epitetami określone na to miasto. Nie będę o nich opowiadać. Ale w każdym razie było to tak zarażające w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie sposób było obojętnie przejść wobec tych młodych ludzi idących ulicami Sydney. Pamiętam, jak jak z takim dużym obrazem Jezusa Miłosiernego szliśmy do centrum, to nie mogliśmy w ogóle wejść. Ludzie dotykali, całowali obraz, robili sobie zdjęcia. Nie miałam do czego porównać tego wydarzenia. To przypomniało mi się, jak Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy i słano te płaszcze i te gałązki i wiwatowano. To coś takiego było, jak szliśmy z tym obrazem. Po prostu nie mogliśmy się, posuwaliśmy się bardzo wolno, bo nie mogliśmy przejść.
A wydawałoby się, że pustynia, nie? A się okazuje, właśnie, że...
Dlatego warto pojechać, bo przekaz telewizyjny na pewno tego...
Nie oddam. To jest tsunami wiary. I dzisiaj zamach czy coś, no wszędzie jest możliwy. To po prostu są takie czasy. To nie trzeba Światowych Dni Młodzieży, czy w ogóle wielkich skupić.
Ksiądz Przemysław się wyrywa.
Wyrywam się, bo trzeba sobie w tym momencie zadać pytanie, SDM i co dalej? Ja bym chciał pojechać do Sydney i zobaczyć, jacy oni są dzisiaj. Ja bym chciał, żeby ktoś przyjechał do Łodzi za 10 lat i się zapytał, jacy my będziemy. I tutaj chciałbym może, jakbyś Łukasz, Justyna, byście powiedzieli w kilku zdaniach, co my planujemy po Światowych Dniach Młodzieży w naszej archidiecezji, bo już tam są pewne jaskółki.
Jako nawiązanie do homilii, które Jan Paweł II wygłaszał w Częstochowie w 1991 roku, przygotowywaliśmy się do tych Światowych Dni Młodzieży poprzez taki ciekawy cykl PKP Młodych, praktyczna korzyść przykazań. No i teraz nic więcej, tylko kontynuować to. I od października mamy już terminy. Planujemy kolejny cykl, który doskonale wpisuje się tutaj w Boże Miłosierdzie, w piękno Bożego Miłosierdzia, bowiem PKB, praktyczna korzyść błogosławieństw, czyli jak się rozwijać, jak wzrastać w wierze. I nie poprzestajemy na tych Światowych Dniach Młodzieży, tylko już snujemy kolejne plany i wychodzimy w przyszłość razem z młodymi.
A jedną z form jest też pielgrzymka młodzieży naszej archidiecezji do Torunia.
A słyszałem właśnie 16 września.
Dlatego chcę bardzo zaprosić już naszą wspaniałą młodzież, ale też duszpasterzy, katechetów. Będziemy jeszcze wysyłać stosowne zaproszenia, ale żebyśmy właśnie podziękowali Panu Bogu i za Światowe Dni Młodzieży w Sanktuarium Matki Świętego Jana Pawła II w Nowej Świątyni Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Ja pamiętam, jak myśmy byli, jak Łukasz, wracaliśmy z poświęcenia tej świątyni i jak śpiewaliście w aucie, abyśmy
Łukasz,
byli...
Całą drogę
śpiewali. To było coś niezwykłego.
Znakomite wrażenie, kiedy wspólnie biskupi, księża, świeccy, władze i wierni razem, podając sobie ręce właśnie, śpiewali to. I teraz chcemy zrobić to razem z młodymi z naszej archidiecezji.
Chcemy archidiecezjalnie udać się do Torunia, chcemy zwiedzić Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, chcemy zwiedzić Starówkę. Tak też bardzo księdzu arcybiskupowi naszemu zależy na tym. Będzie z nami pielgrzymował. Będziemy na... przemierzali te szlaki, żeby nawiązać do 1050. rocznicy Chrztu Polski. Dlatego o tym mówię z taką wielką radością, żeby te różne formy mogły się realizować jako też owoc tych pięknych dni.
A ja z wielką radością też dzisiaj o tym usłyszałem od pani z biura Radia Maryja. Pozdrawiam zresztą wszystkie biura, koła przyjaciół Radia Maryja, które tak starają się też oddziaływać apostolsko. Bardzo, bardzo wam za to dziękujemy. I młodych zapraszamy. To jest bardzo dobra inspiracja także dla innych diecezji, żeby nawiedzić świętego Jana Pawła II i popatrzeć też w oblicze Matki Bożej, przed którym Jan Paweł II tyle różnych spraw i spraw młodzieży rozwiązywał. Tak sobie myślę, że również przed tym obliczem Matki Bożej przyszła inspiracja Światowych Dni Młodzieży. W tej kaplicy, która jest repliką papieskiej kaplicy, też pewnie Jan Paweł II omadlał Światowe Dni Młodzieży i ten pierwszy Światowy Dzień Młodzieży, kiedy ogłosił Rok Młodzieży i od tego wszystko się zaczęło. Więc warto młodzi też przyjechać do tego źródła, popatrzeć na ten obraz, ucałować relikwie, które dostaliśmy od księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Bardzo za to dziękujemy i księdza kardynała też serdecznie pozdrawiamy i siły życzymy jako takiemu głównemu gospodarzowi też tych Światowych Dni Młodzieży w diecezji krakowskiej. Ale to jest znakomite i 16 września czekamy na Was.
Będziemy na pewno.
Bardzo dziękuję. Justyna.
Jeszcze chciałam dodać, że poprzez te przygotowania do Światowych Dni Młodzieży przez 3 lata w naszej archidiecezji rozbudził się duży entuzjazm w parafiach, we wszystkich parafiach, w całej diecezji. Młodzież wyszła gdzieś tam z takich zakątków, z domów i połączyli się w grupy i działają. I myślę, że to przetrwa i tutaj naszym marzeniem duszpasterstwa, także księży, jest to, żeby to duszpasterstwo się poszerzało i poszerzało i trwało cały czas. Tak, żeby nie było SDM i koniec, tylko SDM i
żeby nie było imprezy, żeby nie było imprezy, ale było doświadczenie. Tak,
chociaż muszę powiedzieć, że z bólem serca przyjęliśmy wiadomość księdza arcybiskupa, że ksiądz Marcin, który jest z nami, został prefektem naszego seminarium i nas opuszcza. Ale chcę tu też bardzo serdecznie księdzu Marcinowi podziękować za te piękne kilka lat współpracy, księdzu arcybiskupowi też, że nam zaufał, że księdza Marcina tutaj powołał. Myślę, że to, księże Marcinie, twoje teraz bycie w seminarium będzie jak najbardziej wpływało na przyszłych kapłanów, żeby oni byli otwarci dla młodych, żeby się spalali, żeby się nie oszczędzali w tym, jak mówił święty Jan Paweł II, wypływaniu na głębie.
Oczywiście, że tak. Myślę, że rzeczywiście formacja seminaryjna jest kluczowa, jeśli chodzi o stawianie na młodych. Sam, kiedy byłem wikariuszem w parafii i właśnie kiedy było przygotowanie sakramentu bierzmowania, ja bardzo się cieszę, że Aleksandrów Łódzki, że tutaj Faustyna przyjęła sakrament bierzmowania, że to też stanie się jakąś taką inspiracją i pomysłem dla nas, co tak naprawdę zrobić z tymi młodymi, którzy mają przygotować tego sakramentu. Żeby to był sakrament pełen rzeczywiście łask, a nie straconych szans. Żeby oni zostali. I mocno w to wierzę, że Aleksandrów Łódzki kiedyś stanie się także centrum, że kandydaci do bierzmowania przed tym sakramentem będą przyjeżdżać tutaj, czerpać z młodej Helenki Kowalskiej.
I oby tak się stało. Wszystkich słuchaczy prosimy o modlitwę. Wszyscy jesteśmy uczestnikami Światowych Dni Młodzieży. Także przez modlitwę, przez ofiarowane cierpienie, przez przyjmowanie pielgrzymów, przez nawet uśmiech, jak widzimy grupę idącą, można pozdrowić, pomachać tym ludziom, żeby czuli się tutaj dobrze i żeby też to doświadczenie Kościoła, który cały czas jest Kościołem bardzo takim, powiedziałbym, zaangażowanym. Wiele się dzieje w kościele, w diecezjach, tylko jak ktoś stoi trochę z zewnątrz, to trochę usprawiedliwiając swój brak zaangażowania, trochę tak czasem z malkontenstwa, ponarzeka, no ale przez to narzekanie nic dobrego się i tak nie stanie, więc bardziej się zaangażować, doświadczyć, zobaczyć, jest mnóstwo grup, możliwości. Justyna z Łukaszem są przykładem na to, że można w kościele, młodzi mają co robić w kościele.
Jak najbardziej, proszę ojca, te przygotowania, które trwały kilka lat, to nie jest praca księży, to nie jest praca księdza Marcina czy moja, ale to oni są mózgiem. I tutaj trzeba jeszcze wymienić Asię Big, która razem z Łukaszem, Justyną, innymi z naszej Rady Młodych i z Diecezjalnego Centrum Światowych Dni Młodzieży, naprawdę to oni wszystko przygotowali. Należą Wam się, kochani, wielkie podziękowania. Mówię o Was, ale myślę o wszystkich wolontariuszach, którzy na pewno w tych dniach dzień i noc pracują i przekażcie to doświadczenie później w Wasze życie, żeby ono w Was trwało, bo to jest niezwykły dar, jaki wszyscy otrzymaliśmy.
Pracują z radością, to trzeba podkreślić, dokładnie, prawda? Że to nie jest jakaś pańszczyzna, tak, czy jakieś takie odrabianie, tylko właśnie w tej pracy widać entuzjazm wiary i to jest piękne. Bo wiara bez uczynków martwa jest.
Tak, bo to nie jest dlatego, że nie zaliczą wam religii, tak, nie?
Tak. A Łukasz, który jest prezesem KSM, już ma nawet hasło, zamień HDM na KSM, więc wszystkie te grupy, które przygotowywały się do HDM-u, zamieniamy na KSM.
A z nami jest też Paweł. Paweł, ty ile masz lat? 12 lat Paweł. On tutaj robił zdjęcia, filmiki jakieś w trakcie naszej audycji i podsuwa mi informację, że także na Łódź Piotrowa, to jest kanał na YouTube, kanał ze Światowych Dni Młodzieży łódzki. Możecie zobaczyć, mogą Państwo zobaczyć te filmiki, te zdjęcia. No i także oczywiście łódźpiotrowa.com, to też jest strona internetowa, tam więcej informacji. Bardzo dziękuję, Pawle, za to, że robisz to, co potrafisz, czyli...
Tak,
jest bardzo uśmiechnięty i tutaj wymyślał, jak pokazać plecak, jak pokazać to. Ma już też koronkę do Bożego Miłosierdzia na ręku i tu jest hasło Jesus, I trust in you, czyli Jezu, ufam Tobie.
I dziesiątek koronki.
I każdy z pielgrzymów też taką koronkę otrzyma i jak zobaczycie, w różnych kolorach one są, na dłoni z takim napisem i kółeczkami, to wiemy, że to już jest ktoś, kto jest na Światowych Dniach Młodzieży.
A Paweł ma to wszystko dzięki wspaniałym rodzicom, prawda?
Masz wspaniałych rodziców. Których bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Dokładnie.
Dziękuję bardzo. Odezwij się do rodziców, powiedz, że jesteś.
Tak jest. Pozdrawiam was serdecznie.
Tak. A my zapraszamy teraz na modlitwę na zakończenie dnia. Mam nadzieję, że za chwilę tutaj do nas ksiądz Gabriel dołączy. A jak nie, to będziemy sobie radzić. Kompleta modlitwa na zakończenie dnia. Zapraszamy także Państwa do wspólnej modlitwy. To jest... Zawsze takie zakończenie. W Radiu Maryja mamy cały dzień od modlitw porannych, od śpiewu Kiedy ranne wstają zorze, aż właśnie do tej modlitwy dzień przesycony Bożą obecnością, bo każdy dzień jest darem dla nas, jest łaską. Możemy go mieć albo nie możemy, prawda? Nikt nam nie zagwarantuje, że się jutro obudzimy, ale jeśli się nie obudzimy, to już przygotujmy się też na wieczność.
Oazowa pieśń wyprowadziła mnie z ojczyzny przez 23 lata. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawa. I z nią, z tą oazową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Dziękuję Ci, pieśni oazowa.
Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serce.
To słowa świętego Jana Pawła II i ta pieśń o barce, czyli o łodzi. Dzisiaj w Aleksandrowie Łódzkim jesteśmy. Rozpocznijmy naszą modlitwę. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia. Popatrzmy na ten mijający dzień, na wszystkie nasze szanse, które otrzymaliśmy. Jeżeli któreś nie wykorzystaliśmy, to też się nie załamujmy. Prośmy Pana Boga jutro, żebyśmy byli mądrzejsi, także może o to, że dostaliśmy po głowie dzisiaj. Zmiłuj się nad nami, Panie.
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serce napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną, pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali, i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy
wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Amen.
Noc spokojną, śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie złotyczy i nadzieją nasza witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam pokaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Bóg zapłać za to spotkanie. Jeszcze każdy ma po 7 sekund dosłownie, bo już jesteśmy po czasie, na pozdrowienia. Paweł pozdrowił rodziców. Kogoś jeszcze?
Tak, pozdrawiam rodziców. Właśnie pozdrawiam moich księży, z którymi na co dzień przygotowuję Światowe Dni Młodzieży, całą Radę Młodych, a także naszego księdza arcybiskupa Marka, naszego metropolitę wraz z księdzem Karolem i księdzem Zbigniewem Traczem.
Na YouTubie Łódź Piotrowa to dzieło Pawła. Łukasz.
Ja pozdrawiam moją narzeczoną Olę.
Dziękuję, siostra Elżbieta.
Ja pozdrawiam wszystkie siostry, szczególnie te, które są z nami w sposób duchowy i modlą się. Pozdrawiam moją rodzinę. Pozdrawiam też wszystkich współpracowników i tych, do których jestem posłana na stronie faustyna.pl, na Facebooku, w grupie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, wszystkich czytelników Orędzia Miłosierdzia, wszystkich, którzy włączają się w dzieło Koronka Zakonających.
Bóg zapłać, siostra Dolorosa.
Pozdrawiam moją rodzinę, całą parafię Miłosierdzia Bożego w Łodzi, członków Faustinum. Pozdrawiam również wszystkie dzieci, które uczę.
Bóg zapłać, Justyna.
Pozdrawiam moich kochanych rodziców, babcię oraz księdza kanonika Tadeusza Jajkowskiego z parafii pod wezwaniem świętej Doroty w Mileszkach.
Ksiądz Przemek.
Ja pozdrawiam także moich kochanych rodziców, moje siostry Magdę i Karolinę z rodzinami. Pozdrawiam siostrę Irenę z Warszawy, która pewnie nas słucha, i naszą wspaniałą młodzież archidiecezji łódzkiej. Do zobaczenia na Światowych Dniach Młodzieży.
Ksiądz Marcin.
Pozdrawiam wszystkich moich bliskich, w szczególności wolontariuszy, którzy w tym ostatnim tygodniu naprawdę bardzo wiele energii, czasu poświęcają, by przygotować dni w diecezjach.
Dziękuję. I na zakończenie gospodarz naszych uroczystości, ksiądz proboszcz, ksiądz kanonik Gabriel Kołodziej.
Z podziękowaniem pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja, oczywiście cały Aleksandrów, ale przede wszystkim także pozdrawiamy młodzież, wolontariuszy, wszystkich, którzy przygotowują, którzy przyjadą, będą tworzyć Światowe Dni Młodzieży, i pozdrawiam też rodzinę. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, księdza metropolii. Teraz jeszcze pozdrawiamy, oczekujemy w Toruniu także we wrześniu wraz z młodzieżą i jeszcze dalsze plany, ale o nich będziemy mówić później. Panu Waldemarowi, który realizował jak zwykle nasze poniedziałkowe spotkanie. Bardzo dziękuję, panie Waldemarze. Mamę też serdecznie, jak zawsze pozdrawiam, która trwa razem z nami. Panu Andrzejowi też, który tutaj czuwał nad liniami telefonicznymi.
Jego żonę.
Pomagał nam tutaj. Bardzo też dziękuję za tę wytrwałość. A w studio już jest zapewne ojciec Grzegorz Woś, więc mam nadzieję, że odbierze naszą transmisję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.